Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 384. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
Drogi Piotrze, organizacyjnie musimy powiedzieć, że pod koniec tego miesiąca jest Pixel Heaven.
Zgadza się.
Wszystkich fanów Fantasmagierii i rozgrywki, no bo to też na pewno mamy wspólnych. Zapraszamy do wzięcia udziału w Pixel Heaven, ze względu na to, że zawsze będzie można się z nami gdzieś spotkać, uściskać prawicę, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Zwłaszcza, że patrząc po zeszłym roku, 3/4 Pixel Heaven polegało na tym, że siedzieliśmy sobie w ogródku i rozmawialiśmy.
Tak, tak. Teraz jakoś to rozciągnięto na 4 dni właściwie. Tylko to jest tak zrobione, że...
Tam na początku jest taka trochę inna impreza jakby.
W innym miejscu.
Ten Digital Connect
chyba. Tak, w innym miejscu jakieś chyba wyglądało na to, że sprowadzą to całą tą imprezę do takiego czwartku, gdzie jest właśnie, tak jak mówiłeś, inna impreza. Piątku, gdzie tam wszystko zawsze się wieczorem zaczynało, czy tam późnym popołudniem, z jakimiś dodatkowymi prelekcjami, no i sobotą, tym głównym dniem. I miało nie być niedzieli. Na szczęście organizatorzy poszli
ulegli
tak, prostym do głowy, ja to tak nazwę, mogli też ulec jakimś presjom i będzie też spotkanie, znaczy będzie po prostu otwarty teren tej zajezdni autobusowej, zdaje się, bo to chyba to samo miejsce co ostatnio, także w niedzielę, więc po afterku nie można sobie podogorywać jeszcze na słoneczku, ale to jest taka sympatyczna atmosfera, bo to jest takie, nie, pamiętam, że niedzielę do południa spędziłem właśnie na doglądaniu tych rzeczy, których nie udało mi się wcześniej zobaczyć i spróbować jeszcze HTC Vive i tak dalej, więc...
Nie wiem, jak będzie w tym roku, ale w zeszłym roku w niedzielę też niestety trochę części deweloperowej, że się tak wyrażę, się zawinęło w ogóle. Nie wiem, czy after był tak udany, że już nie dotrwali do rana, ale wiem, że kilka stanowisk w niedzielę było już pustych też.
Znaczy, może im powiedzieli, że od 12 już macie... do widzenia, nie?
Możliwe.
Cieszę się, że mogłem wtedy też spróbować tej gry, ale to taki wczesny build był, pamiętasz, Seven, The Dale...
Tak, to w ogóle taki super wstęp. Tak. To było tuż potem, on został pierwszy jakiś tam reveal, był kilka dni chyba przed Pixelem. Mm-hmm.
Wygląda super. I w ogóle teraz jak, po tym jak obaj graliśmy w Shadow Tactics, to jest bardzo podobny styl graficzny. Oczywiście gra będzie... bardziej RPG-iem niż takim komandosami, tak jak Shadow Tactics, ale no, ja się wtedy bardzo podekscytowałem i mam nadzieję, że w tym roku, no, że Seven powiedzmy będzie, że będzie można zobaczyć coś więcej, ale że po prostu równie ciekawe tytuły będą niemal miały swoją premierę na tej imprezie i oprócz tych wielu zalet, które oczywiście są związane właśnie z tym aspektem społecznościowym, z socializingiem, Też będzie można podkrywać parę perełek i pograć i pobawić się, no bo to jest taka impreza niby dla fanów retro, ale są nowe gry, są, chociaż no nie wiem, czy to była kwestia tego, że umieścili to w takim dziwnym miejscu, ale był ten taki kącik planszówkowy i był kącik komiksowy i był, no jakby dla każdego coś miłego, no więc no tyle kwestii organizacyjnych, jeśli chodzi o spotkanie, Pixel Heaven. Mam nadzieję, że będziemy mogli się z naszymi drogimi słuchaczami spotkać. No to co? Kącik towarzyski.
Kącik towarzyski.
Ploteczki. Piotrze, no nic tutaj, co tutaj powiem, nie będzie dla ciebie nowością, ale być może się zagłębiłeś w kilku aspektach nieco bardziej niż ja. Pierwsza rzecz to jest... nie wiem, czy to wyciekło, czy to gdzieś ktoś oficjalnie potwierdził, wyciekło raczej. Far Cry na Dzikim Zachodzie. I no, właściwie to nic więcej nie można powiedzieć, tylko spekulować. I ja jestem na przykład podekscytowany tą wiadomością, dlatego że ja nigdy nie miałem tego problemu z grami Ubisoftu, z tym otwartym światem. Po prostu ja nigdy nie miałem, znaczy nie mam ADHD, które nie pozwala mi przejść obojętnie wokół jakichś znajdziek czy jakichś takich rzeczy do zrobienia. Bardzo mi się Far Cry 3 podobał, Far Cry 4 też, nie grałem w Primal, więc nie wiem jak...
A właśnie widzisz, tutaj, tu jest, tu, dlatego nie masz problemu z grami Ubisoftu, dlatego że ja grałem w grę Far Cry 3, w Blood Dragon, w 4 i w Primal I jeżeli ten, że dziejący się Far Cry Wild Wild West miałby być tą samą formą, tylko że w innej skórce, to obawiam się, że odczuwałbym... Ja nie skończyłem Primala. Mhm. Ja w niego grałem jakieś 10 godzin, ale po prostu najzwyczajniej w świecie mnie znudziłem, dlatego że grało się w niego tak samo dobrze, jak grało się w trójkę i w czwórkę. Że grało się w niego tak samo dobrze, jak grało się w czwórkę, a w czwórkę grało się dokładnie tak samo dobrze, jak grało się w trójkę. Problem polega na tym, że kompletnie nie interesowała mnie fabuła, która tam się działa, tak absolutnie w ogóle, ale to w ogóle. I nie miałem powodu, żeby w niego grać. Mhm. Bo granie samo w sobie dla grania przy trzeci raz powtarzanym tym samym schemacie po prostu już zaczęło nudzić po pewnym czasie. I mimo, że świat był fajny, że kiedy pierwszy raz zanurkowałem w trawie na słuchawkach otoczony dźwiękami, dźwiękami zwierząt i tak dalej, to było takie wow, niesamowite, to niestety przyszło z nudzeniem. No i jeżeli teraz ten Far Cry byłby... znaczy widzisz, tutaj myk polega na tym, że świat Dzikiego Zachodu, prawie jak Westworld, dałby jakieś możliwości interesującej historii. A ponieważ dla mnie jednak historia zawsze na pierwszym miejscu. Chociaż właściwie w trójce historia nie była wcale taka istotna. Tam się,
czy mi się akurat w trójce podobało, bo tam był ten szaleniec.
No był Was, który był bardzo taki charyzmatyczny. Mhm. Natomiast czy ta historia była jakaś tak ambitna, czy to raczej, wiesz, był dobry, zły bohater?
Znaczy, ja o ile dobrze pamiętam, to tam były naprawdę fajne rzeczy, tylko to było ciekawe, jak ta gra w połowie w ogóle się całkowicie zmieniała. Był ten taki moment, że nagle po prostu buch
tak.
I jest... nie chcę powiedzieć, że obrót do 180 stopni, nie? Ale było coś takiego, że nagle patrzyłeś na to jak na inną grę. Jakby ten... I to było ciekawe. Niemniej mi się zawsze podobało i to jest właśnie kwestia tego, że faktycznie nie grałem w Primal, nie przyjadła mi się ta formuła. Na przykład zupełnie nie mam problemu z The Division, jeśli chodzi o to, że to jest jakby kolejna gra Ubisoftu z otwartym światem. Zupełnie. To samo z Wildlands. Ja jeszcze nie przeszedłem Wildlands. Też mógłbym przejść.
Przeszedłem, ale powiem ci, że jeszcze będę maksował sobie. Bo to, o czym ty mówisz, ja też w ogóle nie mam problemu z tymi. I nie wiem czemu. Mam wrażenie, że problem z grami Ubisoftu mają najczęściej ci ludzie, którzy w niej nie grają. Tak. Więc może ma to uzasadnienie
jakieś. Tak. Ale... takie klisze się powtarza, wiesz, że on... Czy są wieże? Klasyczna gra Ubisoftu, bo są wieże.
No, natomiast prawda jest taka, że to jest kwestia sandboxów samych w sobie. Teraz przecież początek tego roku był wyjątkowo obfity w rozległe gry i wiesz, mogłeś spędzić 200 godzin, a tak naprawdę grać w 4 tytuły.
No tak, dokładnie.
Ale mówię, tak? Ja kompletnie nie mam problemu z stylem gry, z stylem rozgrywki. Jeżeli będzie coś, co będzie mnie przyciągało do konsoli, do PC, to jak najchętniej Far Cry w Dzikim Zachodzie.
Na pewno coś na E3 pokażę, bo stąd pewnie te przecieki się wzięły, no nie? Że ktoś tam pewnie jakieś...
No i pewnie Asasyna też, nie?
No właśnie, tylko z Asasynem to coś więcej się pojawiło, bo przynajmniej jest jakiś obrazek, jakieś zdjęcie.
Już 3 obrazki były w sumie.
O, to ja widziałem tylko jeden, ten taki na łodzi.
Był jeden obrazek taki, gdzie tam gość stoi z tyłem przed wejściem do jakiegoś grobowca, właśnie taki w stylu trochę egipskim, starszym, ze znakiem Asasynów. Był ten obrazek zrobiony zdjęciem monitora i było jakieś tam pseudologo, czy coś w tym stylu. Mhm. No i teoretycznie rzecz biorąc, to będzie Assassin's Creed Origins, albo jaki był ten drugi tytuł?
Empire?
Empire, tak. Empire albo Origins, dokładnie. I że ma być w ogóle gigantyczny, prawie jak Skyrim tak. I o Jezusie.
Ja się jaram. No. Oczywiście, tylko ja w ogóle nie mam ciśnienia, żeby grać w Assassin's Creed'a w dniu premiery. Ja cały czas mam do skończenia 2 tytuły. Rogue, Assassin's Creed Rogue i Syndicate. Te 2 takie duże. Więc...
Ja mam Unity i Syndicate i Rogue to 3.
Ale Unity, widzisz, ja na przykład Unity sobie przyszedłem na spokojnie. Zupełnie, znaczy... Nie grałem w multi, a moim zdaniem właśnie największy problem z Unity był to, że tam było fantastyczne multi w koncepcji, ale strasznie się bugowało, bo tam miałeś tych 4 asasynów, którzy muszą robić różne misje, współpracując ze sobą i tak dalej, to świetnie wyglądało na papierze, ciekawie wyglądało na prezentacjach, ale w praniu, no niestety sprawdzało się fatalnie ze względu na bugi, bo tam zawsze był jeszcze ten problem, kwestia optymalizacji, ale no ta gra była tak piękna i miała nawet tak interesujący temat, nie? Tam ta rewolucja francuska i tak dalej, że ja byłem w stanie wybaczyć te pewne błędy, dlatego że ja się cieszyłem po prostu tym światem. To już niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że Assassin's Creed pozwala ci na taką turystykę, ale nie tylko, że po prostu przenosisz się do jakiegoś miasta, ale przenosisz się w czasie, no nie? Odgrywana jest jakaś epoka, oczywiście licencja poetyka, bo tam dodawane są jakieś smaczki związane z tym, kogo spotykasz, jak spotykasz i tak dalej, ale mi się to strasznie podoba. I w ogóle czekam na Assassin's Creed'a nowego, tylko tak jak mówię, no nie interesuje mnie specjalnie data premiery, będzie to będzie. Mam nadzieję, że upadnie zresztą kurz po tych negatywnych opiniach związanych właśnie z poprzednimi częściami. Co zresztą Ubisoft ma tyle tytułów, tyle tych nowych marek, że może spokojnie wydawać na przykład Assassin's Creed'a co 2 lata, czy co 3 i nie będzie z tym.
No ja przez to, że mnie ominął w sumie na własne życzenie, bo tak i Unity mam kupione, i Syndicate mam kupione, więc gdybym chciał, to bym mógł zagrać, ale jakoś obawiam się, że mi się to nie uda, no to kurde, z przyjemnością zagram w nowego Assassina, jak się pojawi. Naprawdę bardzo chętnie się rzucę na niego wręcz, bo mam już ten głód 2 lata bez Assassina, czy nawet 3 chyba w sumie już. Kiedy tam był 4?
Dobra.
Black Flag. Kurde, no... 3 lata temu? Jak nie lepiej.
No, Black Flag to był na granicy... Tak, no właściwie to była pierwsza...
Na granicy generacji.
Tak, to była chyba pierwsza, jedna z pierwszych gier na generację.
Która była i tu, czyli 2013 rok, czyli mamy teraz, to 4 lata będą na tą jesień. No to 4 lata bez zasadzenia z przyjemnością
tak,
zagra.
Tak.
Więc tak to wygląda.
A czy zagrasz z przyjemnością w Darksiders 3?
Ta gra jest dla mnie kompletną enigmą. To znaczy, ja nie grałem w jedynkę, nie grałem w dwójkę. Trójka na tych filmikach i gameplayach, które się pojawiły w IGN-ie, to wygląda tak sobie. No ja wiem, że to jest prealfa, więc...
To jest jakaś koncepcja, prawda, tej głównej bohaterki. Bardziej,
wiesz, nie ma co się czepiać, ale no okej, okay, jak wyjdzie i okaże się, że będzie bardziej zachęcająca niż na tą chwilę jest, to pewnie zagram, chociaż nie wiem, może. Wiem, że ten... THQ Nordic proponują mocno, żeby do czasu wyjścia gry przejść sobie jeszcze raz jedynkę i dwójkę, bo co mnie trochę rozbawiło, że w momencie, w którym był reveal trójki, to i na Xboxie, i na PSN-ie pojawił się do kupienia możliwość czegoś, co się nazywało Darksiders 3 Fury, tam coś tam i coś tam, co tak naprawdę było bundlem jedynki i dwójki.
No. Ale oni to po prostu już niemal za darmo oddali.
Bo
był chyba Humble Bundle właśnie z THQ Nordic.
Znaczy Humble Bundle był, bo to nie tak, Humble Bundle był za czasów, jak jeszcze THQ istniało.
Aha.
Bo THQ Nordic to nie jest THQ, to które się zostało zamknięte kilka lat temu. THQ Nordic to jest jakieś pół roku temu Nordic Games, Nordic Entertainment, Nordic coś tam, wykupili prawa do nazwy THQ i wykupili kilka marek THQ i wtedy się były plotaczki, które marki zostaną odtworzone w ich rękach. No i potem ogłosili się, że zmieniają nazwę na THQ Nordic. No i teraz widać, że kontynuują schemę po THQ, robiąc właśnie ten. Natomiast istotne jest to, tak naprawdę najistotniejsze, że z tego, co ja gdzieś tam wyczytałem, to przy tych Darksidersach trzecich pracuje trochę osób, które pracowało przy jedynce.
No to jest akurat bardzo dobre.
Tak, że to nie ma nic wspólnego, nie? Tylko to jest tak, że jednak ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za te pierwsze dwie gry, to coś tu też będą.
No to jest fantastyczna wiadomość, dlatego że no było coś takiego interesującego w pierwszej części, co pokazywało, że to była, nie wiem, czy niedoceniana gra, bo mi się wydawało, że kiedy ona wyszła, to ona była doceniana, bo ja w dniu premiery w nią grałem, przeszedłem, bardzo mi się podobał ten schemat, który zwykliśmy nazywać jakiś Zelda, Metro i Vania.
Metro i Vania.
I to mi się bardzo podobało i to nawet niektórzy mówili, że to jest taka Zelda, na którą wszyscy czekali, która nie jest Zeldą, tak? Bo no tak to się przedstawiało i teraz jak ktoś posiadał na przykład na Steamie właśnie Darksiders, nawet kupiony z tej Humble Bundle, nie? Z tej wyprzedaży garażowej, to też dostawałeś tą odświeżoną edycję, tą Warmastered? Bo tak się jakoś nazywało, nie?
Chyba jakoś tak. Wiem, że dwójka to było Definitive Edition od Def, a dwójka to chyba było właśnie Warmastered, czy to jakoś tak. No i bardzo, wiesz, copyright or right.
Szczerze mówiąc, ona się tak bardzo nie różni od poprzedniej, znaczy od poprzedniej wersji. Jeśli po prostu chciałbyś troszeczkę wyższej jakości tekstury, no to wiadomo, że to się naciągnie. Więc to jest ciekawe, bo to gdzieś jest tam szansa. Ja nie wiem, kto wykupił prawa do na przykład do Red Faction, bo chyba nie jednak THQ Nordic, ale być może ktoś chciałby zrobić takiego kontu.
Nie jestem pewien, czy właśnie nie THQ Nordic, bo ktoś na pewno o tym jakiś czas temu był news, że właśnie do Red Faction jakąś taką paczkę gier. I powiem ci, że nie jestem pewien, czy nie THQ Nordic.
No widzisz, no bo jaka bardzo, bardzo chciałbym, żeby nawet jeśli nie zrobiliby nowej części Red Faction, to żeby wydali Red Faction Guerrilla w wersji remastered, odświeżonej. Nie, tam.
Tak. W kwietniu 2014 roku firma nabyła pozostałe marki podłogowe wydawcy THQ, w tym do serii Darksiders, Red Faction, MX vs. ATV, wraz z zamiarem rozwijania ich.
No to super. No,
czyli tak, super. Czyli Red Faction jest w rękach THQ Nordic.
Ale a propos odświeżania tytułów, zaskoczyła mnie wiadomość o tym, że Secret World dostaje jakby drugie życie. I to trochę przypomina mi sytuację, jaka była z Conanem. Że Conan też jakby...
A to oglądałeś ten filmik, którym oni to opowiadali? Bo ja nie grałem nigdy w Secret World i z tego, co zrozumiałem, to może mnie wyjaśnisz albo naprowadzisz, to jest tak, że ta gra nie została nigdy skończona tak naprawdę. Znaczy w sensie historie, które oni chcieli opowiadać w pierwszym Secret Worldzie, przez to, że gra nie do końca odniosła taki sukces, jaki miała i że tam wyszło jak wyszło, to nie zostały doprowadzone do końca. I teraz ta wersja free-to-play, która ma się pojawić, czyli tam Legends, tak, z dodatkiem, to ma być właśnie opowiedzenie tych historii, które wtedy miały być opowiedzone.
Przecież jak pamiętam, jak fankom, i to już tak prawie 100 lat temu zapowiedział Secret World, cała ta koncepcja, wiesz, tej gry MMO, która bazuje na jakichś teoriach spiskowych, na jakichś urban legend, na jakiejś mitologii Cthulhu i tak dalej, i tak dalej. Ona to wszystko mieszała. Bardzo fajnie to wszystko brzmiało, ale no później był taki moment, że ja przestałem po prostu grać w gry MMORPG. Ja trochę pograłem w Secret World. Ta gra nawet mi się podobała, ale no niestety jest MMORPG. Czyli trzeba mnóstwo czasu poświęcić, jakieś powtarzane rzeczy robisz. Czy tak naprawdę, wiesz, ta fabuła jest tak istotna, kiedy poznajesz ją na zasadzie robienia jakichś takich powtarzalnych questów, jakichś takich, wiesz, dymków, jak ty, no, ja nie wiem, co oni chcieli przekazać, bo na pewno mieli coś do powiedzenia, zawsze tak mówi, ale właśnie tu jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ta sprawa z Legends. Czy oni okroją tę podstawową wersję gry, bo ona nadal będzie w jakimś stopniu MMORPG, ale chyba w mniejszym zakresie, że chyba nie będzie miała tak wielkiego świata, zostawią tylko te najlepsze fragmenty, no i będzie w całości za darmo, nie? Plus oczywiście jakieś mikropłatności, więc ja jestem bardzo ciekawy, bo być może ta wersja do mnie trafi, no nie? I o tym się możemy przekonać już chyba za dwa miesiące, bo 26 czerwca będzie premiera, więc
tak,
to jest... Tak. No ale to jest nie jedyna dobra wiadomość. Okazało się, że Hellboy, to już taki news bardziej z kącika kulturalnego, ale ja bardzo lubię Hellboya. Nawet przyznam się, że grałem w grę Hellboy. Nie pamiętam, czy na PSP, czy na konsoli, ale to była taka dosyć podła gra. No taki, wiesz, taka chodzona, takie chodzone mordobicie, taki rzut trochę z tyłu, trochę izometryczny. No nie wyglądało to najlepiej, nie wiem, czy pamiętasz.
Ale czy bardzo lubisz Hellboya i nie masz problemu z tym, że to nie będzie Perlman? Bo jakoś, jak sobie myślę o filmowym Hellboyu, to nie potrafię sobie wyobrazić jego jako pan ze Stranger Things.
Znaczy, generalnie, pan Sheriff. Generalnie, jeśli ja w ogóle myślę o Hellboyu, to filmowym, to tylko Guillermo del Toro i Ron Perlman. To bez dwóch zdań. Tylko widzisz, jest taki problem.
Jak się nie ma, co się lubi.
No właśnie, to się lubi, co się ma. I co jest ciekawe, że ja nie wiem, co się stało. Skąd tam były jakieś poróżnienia między Mike'em Mignolą a Del Toro, że oni się coś tam nie dogadywali i no nie wiem, no Del Toro nie mógł przepchnąć tej swojej wizji trzeciej części filmu. Tylko widzisz, to jest najlepsze, że ja nie wiem, czy kiedyś jak dawno temu oglądałeś drugą część, The Golden Army.
W okolicy premiery.
W ogóle tam fantastycznie wykreowali ten świat, jakby wiesz, ten taki ten drugi wymiar, ten inny wymiar. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak to więcej wyglądało, ale był ten taki świat, trochę jak w Harry Potterze, prawda, że przechodzisz przez ten mur gdzieś tam, nie, na stację, albo gdzieś jest jakieś tajne przejście i nagle przechodzisz do jakimś portalem do jakiegoś takiego miasteczka, które jest właśnie takie magiczne i tak dalej, którym żyją te magiczne stworzenia. I było mnóstwo rzeczy, które w ogóle były wycięte, które były na przykład związane z Abe'em, którego ja bardzo lubię jako właśnie członka tego zespołu do zwalczania tych paranormalnych problemów. No, ja generalnie jestem fanem Hellboya. Uwielbiam komiks, uwielbiam ten klimat, ten okultystyczne zacięcie i ta wizja artystyczna, którą miał Del Toro, no jakby dla mnie wykreowała właśnie ten świat filmowy. Niemniej, no gdzieś tam zainteresowanie tym filmem, czy produkcją tego filmu wyraził Neil Marshall. Nie? I to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za Game of Thrones, nie? I za grę o tron. I to może sprawić, że za tym pójdą naprawdę duże pieniądze. Jeśli by za tym poszły duże pieniądze, to mogliby zrobić coś, co może nie byłoby tym samym, co by zaproponował Del Toro i Ron Perlman, ale nawet człowiek, który jest, którego byśmy nie kojarzyli z tą rolą, ale odpowiednio ucharakteryzowany, który ma, wygląda na człowieka, który mógłby sypnąć takim właśnie humorem właśnie a la Hellboy, czyli David Harbour ze Stranger Things, tam grał szeryfa, że to mogłoby się udać, że ja widzę w jakiś taki promyk nadziei w tym wszystkim, że jeśli oni potraktują ten temat z pasją, to nawet jeśli to nie będzie Ron Perlman i Del Toro, to może być coś z tego ciekawego. I na razie nic nie wiadomo, bo nie ma żadnych konkretów, bo to nawet nie jest preprodukcja, ale jest tytuł roboczy Rise of the Blood Queen. I nie wiem, czy coś więcej. Chyba się nic więcej nie pojawiło, nie? Tylko po prostu taka niemal wymiana na Twitterze, wiesz, takie newsy twitterowe, no nie? Że Del Toro powiedział, że nie będzie się zajmował tym projektem, ale były inne informacje, które potwierdziły, że Mike Mignola na pewno nie zamyka tematu filmowego i no, no wygląda ciekawie. To. A, jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, że taki wyjątkowy kącik towarzyski nam wyjdzie obfity. Nie wiem, czy zdawałeś sobie sprawę, ile Steam, nie wiem, bo taki news trochę mało gierkowy, bardziej taki organizacyjny.
Wiesz, skąd się wziął ten
nie,
news?
Nie.
Wziął się ten news stąd, że Steam otworzył oficjalną stronę ze statystykami, która się nazywa Steam Support Stats na stronie steamowej /stats/support. Tak. I one tam są w czasie rzeczywistym podawane. I najlepsze jest to, że te piki, które się pojawiają, to momentami są szokujące, bo jak to przeglądałem kilka dni, znaczy w skrócie o co chodzi, bo tak, my wiemy, a słuchacze nie. Steam podał oficjalnie statystyki, jeśli chodzi o support steamowy, bo jest takie, nie wiem skąd się wzięło, ale jest jakaś taka myśl, że ten support steamowy, jaki on odpisuje nie wiadomo kiedy i w ogóle jest strasznie do dupy. No i Steam pokazał oficjalne statystyki, z których wynika, że średnio, dziennie jest 50 tysięcy zapytań związanych z refundami, a łącznie zapytań średnio dziennie jest około 70-80 tysięcy. I co jest najlepsze, na tej stronie statystyk oni nawet podają okres odpowiedzi, że na przykład refundy są rozwiązywane teraz na tą chwilę, w przeciągu ostatnich 24 godzin było 47 767 refundów i odpowiedzi na te refundy trwały od 48 minut do 1,5 godziny. A na przykład requestów z kategorii bezpieczeństwa konta i odzyskiwanie konta było 12,5 tysiąca i odpowiedzi na te requesty trwały od 3 godzin do 12 godzin. Nie?
Mm-hmm. Widzisz, bo jeśli chodzi na przykład o te prośby o zwrot pieniędzy za jakąś grę, bo oni tam mają w regulaminie, że jeśli nie grałeś, znaczy to bardzo podobnie standardowo.
No tam dwie godziny i jeżeli kupiłeś to nie tam później niż dwa tygodnie temu chyba.
Tak, tak. I wydaje mi się, że właściwie takie rzeczy to mogą być niemal z automatu, że to jest właściwie jeden klik i jeśli te dwa warunki zostają spełnione, nie wiem dlaczego to się nie odbywa automatycznie, to można zrobić, bo to zawsze można takiego klienta, który na przykład jest bardzo często z tego, że zostaje jakoś oflagować i wtedy dopiero trzeba by osobę, żywego człowieka, który by to tym się zajął. Ja wiem, że korzystanie ze Steam Supportu to jest przeprawa nie przez mękę, tylko test na cierpliwość. Bo wysyłasz wszystkie informacje, które są potrzebne, na przykład, żeby coś zrobić, nie? I zwykle to jest, przynajmniej w moim przypadku, nie pamiętam, ale to minimum tydzień, może nawet czasami dwa tygodnie, ja już nie pamiętam dokładnie, wiesz, ile czekałem, ale akurat mi nie zależało, wiesz, na czasie specjalnie, wiesz, ale jeśli
oni
na
przykład... podają response time, może to nie jest kwestia rozwiązania problemu, tylko pierwszej odpowiedzi, że ty wysyłasz jakiś tam problem i dostajesz odpowiedź, to
tak,
podaj te dane,
tak.
Nie?
Tak. Ten support center w Indiach, wszędzie, no.
Tak w ogóle to...
Ale oni w ogóle nie operują telefonicznie, nic takiego nie robią, wiesz, wszystko się odbywa właśnie przez ten ich... przez tą stronę supportu.
Tak, w ogóle
nie może
to z Steamem i z Valve coś się dzieje. W sensie nie negatywnego, tylko że nadchodzą jakieś zmiany, bo w krótkim okresie czasu kilka rzeczy się pojawiło, które na to by wskazywały. Po pierwsze, pojawił się właśnie, z jakiegoś powodu pojawiła się ta strona ze statystykami pomocy. Po drugie, na blogu Steamowym pojawił się bardzo długi wpis na temat, w cudzysłowie, filozofii działania Steamu jako sklepu i tego, czego mu klienci mają oczekiwać i co może się zmienić i co ma się dziać. Po trzecie, jeżeli na tak zwanych social mediach obserwujecie polski game dev w różnych formach, to jakiś czas temu kilka osób z tegoże game devu rzucało jakieś takie foteczki właśnie, absolutnie ten jakiś były straszne NDA i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi dokładnie, natomiast ewidentnie było to spotkania ze Steamem w Polsce, które się odbywały, albo tak, to było ewidentnie w Polsce spotkania z jakiejś właśnie konferencją, nie znam szczegółów, nawet bym znał, to i tak nie mógłbym o nich mówić, ale jak sobie poszukacie po tam wpisach na Facebooku, to możecie sami je znaleźć, więc ewidentnie coś się ze Steamem będzie zmieniało.
Wiesz, gdyby nie to, że absolutnie nie muszą tego robić, bo pieniędzy mają więcej niż jest lodu na Antarktydzie, to mogli po prostu przygotować się pod wejście na giełdę.
No, więc... teraz jeszcze skojarzyłem, że jakiś miesiąc temu do Steama, w sensie do Valve, ale w kwestii tylko i wyłącznie Steama, był zaproszony Jim Sterling i był zaproszony Total Biscuit i oni potem właśnie robili jakieś tam podsumowanie tych rozmów, bo przecież Sterling ma całą serię pokazującą, że to, że na Steamie jest morze główna, cytując, to jest w ogóle niedopuszczalne, nie? I właśnie też o tym dyskutowali, więc faktycznie coś jest na rzeczy.
No, to po prostu był taki moment, że nawet się głośno mówiło właśnie o tym, że nawet ta kuratela, bo wprowadzono właśnie tych kuratorów i to nic nie daje, bo ludzie na to nie zwracają uwagi. Musieli przemodelować Greenlight, musieli wprowadzić te takie wpisowe i tak dalej, więc no, zmieniło się, no nie? Zresztą, ale z drugiej strony, jak patrzysz na przykład, jak nadal jednymi z najlepiej sprzedających się gier na Steamie są gry z Early Access, które nigdy nie masz pewności, czy kiedykolwiek będą dokończone. No to też taki, też zastanawia się, no nie, co dokładnie jest najistotniejsze dla Valve, nie? I ja bym chciał, żeby oni wrócili do pomysłu stworzenia jakiegoś systemu operacyjnego, mógłby być otwarty na Linuxie, który byłby tak prosty gdzieś w działaniu, jeśli chodzi o, znaczy, że tak prosto się na niego tworzyło gry, jak na Windowsy z DirectX, nie? Jeśli to udałoby się zrobić, to problem na przykład właśnie z Microsoftem i z kolejnymi iteracjami Windowsa 10, który bardziej przypomina Mac OS-a niż ten bardzo rozbudowany kiedyś system, no to ale to jest też już takie gdybanie, no nie, bo Valve będzie robił to, co im się podoba, że w niej w tym momencie nawet nie wiem, czy oni specjalnie jakoś, zresztą nie wiem, jak i co do nich należy, no nie, jak bardzo wspierają na przykład HTC Vive. Jak wiele nowych rzeczy się pojawia z tym produktem związanym, ale to jest inna kwestia, mniejsza. No nic, no wygląda na to, że po prostu Steam szaleje i styl się zmienia i jestem ciekawy, co przyniesie w takim razie najbliższa przyszłość. Nie, jeszcze miałem jakiś news.
Tak, chciałeś się jeszcze pośmiać z tego, że w Anglii w czarcach sprzedażowych Prey nie poradził sobie z Mario Kart.
W ogóle jest parę tytułów na tej liście, które cały czas zaskakuje i swoją popularnością, na przykład niesłabnąca popularność Grand Theft Auto 5, które niedługo będzie chyba albo już jest, bo to trzeba byłoby sprawdzić, najpopularniejszą grą wideo wszechczasów. Najlepiej sprzedającą się. Na pewno chyba najlepiej zarobiła z wszystkich, no ale... Zresztą o Prey jak będziemy w kąciku, w co ostatnio grałeś, sobie rozmawiać. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale...
Nie miałem.
Poszaleć na Talosie. No i dobrze zrobiłeś, dlatego że jak się z końca zdecydujesz na rozgrywkę, to ten twist z początku nie... będzie miał troszeczkę lepszy smak.
Jedno co uprojo widzę, to wszędzie ostatnio wyskakują niczym grzyby po deszczu kolejne bite rekordy speedrunnerów, którzy już 9 tak, minut trwa przejście gry.
O, no to już jest... Tam można ładnie zgliczować przez ściany. Tam
tak, jakieś tam...
Bo to jest w ogóle gra oczywiście z takim semi-otwartym światem, nie? Że teoretycznie wszędzie mógłbyś dojść, ale no trzeba mieć, prawda, albo karty dostępu, albo znać kody i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się przegliczuje, to jak mówisz, że w 9 minut, to mi się wydaje, że to wygląda, jakby ktoś przeskoczył po prostu z jednego punktu mapy do drugiego
i koniec. To wyglądało tak, że goś biegł, wskakiwał na ścianę, ze ściany wskakiwał na sufit, sufitem przechodził w ogóle, wiesz, poza pomieszczeniami, tam potem coś, jakimś pistoletem z pianką robił sobie schody, których nie było, po czym wychodził zupełnie gdzie indziej i nagle był w połowie gry. Nie?
Ja pamiętam, że chyba najbardziej absurdalny, jaki speedrun chyba jak widziałem, to o ile się nie mylę, był chyba w Morrowindzie. Że ktoś po prostu wiedział, gdzie ma iść i tak dalej, chyba w kilka minut przyszedł grę. Morrowindzie, no, grze, Elder Scroll, nie? Gdzie świat jest przeogromny, tych możliwości jest mnóstwo, no ale ktoś znalazł skrót, jak to się mówi. To co, no to robimy kącik, w co ostatnio grałeś?
Co ostatnio grałeś?
Popowiedz Preju trochę, posłucham chętnie.
Najpierw kilka rzeczy, które wydaje mi się, że w 90% naszym drugim słuchaczom są znane, no ale na wszelki wypadek je powtórzę. Prey nie ma nic wspólnego z grą Prey, wydaną, no już chyba teraz ponad 10 lat temu, nie wiem, kiedy był pierwszy.
Dawno, dawno na pewno.
Tak, no to pierwszy Prey był i na konsolę, chyba na Xboxa 360 i na PC-ty. I to była świetna gra, to była gra, pomijając tam fabułę, tak, że tam grasz jakimś indianinem, który...
Tam teleporty były. Które istotne.
Tak, przede wszystkim były portale właśnie, które później zostały zmienione zmienione. Właściwie cała ta idea została później podrasowana i fantastycznie przedstawiona w grze Portal. Ale premia portale też, wcześniej nawet można powiedzieć. Dodatkowo tam było mnóstwo takich zabaw, na przykład z grawitacją, że wiesz, szedłeś, miałeś jakieś magnetyczne buty i tak dalej, albo szedłeś w takiej specjalnej ścieżce, która tak jakby trzymała cię przy sobie i nagle mogłeś być, prawda, stąpać sobie po suficie. No, tam mnóstwo rzeczy związanych z teleportacją, ze zmniejszaniem rozmiaru i tak dalej. No i oczywiście tam był cały ten element science fiction. No, to naprawdę była bardzo interesująca gra. No i... mieliśmy mieć drugą część Prey, nawet pamiętam fantastyczny zwiastun, który przedstawiał jakąś koncepcję, no bardzo cyberpunkowo wyglądała ta gra, no ale niestety projekt, nie na jakim etapie, ale w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że po prostu plag anulowano i tej gry nie będzie. I nagle nic z tego nicowego, dowiedzieliśmy się, że jednak Prey powstaje i robi to Arkane Studios. Ten Prey, który dostajemy, tak jak powiedziałem, nie ma nic wspólnego z oryginalnym Preyem, tak właściwie jest tylko pretekstem do tego, żeby wydać grę, która tak naprawdę powinna się nazywać System Shock 3. Grałeś w Bioshocka, wiesz mniej więcej, jak ten system wygląda, no wszyscy grali, którzy grali w System Shock 2, też mniej więcej wiedzą, o co chodzi. To, co jest najistotniejsze w tej grze, prawda, to jest ten element twojej swobody poruszania się w danym miejscu. No i generalnie w Prey wcielamy się w postać w pana Yu albo pani Yu. Już zapomniałem
Morgan
imienia.
Morgan Yu.
Tak, Morgan. Tak, ale można też grać kobietą. Tutaj nie ma jakiegoś specjalnego.
Tak, kobieta też się nazywa Morgan. No?
Tak?
No, to jest chyba żeńskie imię i męskie imię równocześnie.
A widzisz, że...
Technologika. No Morgan Freeman, ale też na przykład, nie wiem, na pewno są jakieś panie, które się nazywają Morgan.
Tak, tak. No to jest kolejna zagadka obok tej, w której... obok tej, dlaczego lustra nie mają odbić, nie? No, albo dlaczego nie masz odbicia w lustrze, ale to już PAL 6. Graficznie w ogóle Prey wygląda jak Dishonored, tylko że w kosmosie, więc to już tak a propos takich technikali.
Jak działa? No generalnie jest... w ogóle na czym grałeś, bo nie zarejestrowałem.
Ja gram na PlayStation 4.
Na PlayStation 4.
Tak. No i to wynikało bardziej właśnie z tego, że akurat wersja na PlayStation 4 była najtańsza, nie? Ja zawsze kieruję się takim czynnikiem ekonomicznym. jeśli chodzi o wydajność i tak dalej, to ja nie mam z tym problemu. Tylko
ale nie za pięknie gra strony, ma, nie?
Wiesz co, no, ona ma bardzo taką specyficzną grafikę, tak powiem, że ona stylistycznie wygląda jak Dishonored, nawet twarze ludzi są bardzo podobne. Niemniej nawet o tą grafikę nie chodzi, dlatego że ona jest właśnie przez to, że jest stylizowana i jest tak bogata w jakby to w takie elementy, niekoniecznie bym miał fajerwerki graficzne, ale właśnie jakieś elementy otoczenia, tła. No jesteśmy na tej stacji, no nie? Bo to jest Talos 1 w alternatywnej przyszłości. W przyszłości, w której Kennedy nie ginie w zamachu na swoje życie. Dożywa jakiegoś tam fantastycznego wieku, chyba ponad 120 lat, o ile się nie mylę, już nie pamiętam dokładnie. Ale jest mniej więcej chyba albo 115 lat żyje, albo coś w tym stylu, ale jest bardzo często, jakieś widzimy na przykład, nie wiem, jakąś ławeczkę poświęconą pamięci Kennedy'ego, albo widzimy jego portret właśnie z datą urodzenia i datą śmierci, i ta data śmierci to jest chyba jakiś 2031 rok, więc to z jakiejś takiej przyszłości w ogóle się dzieje, no dosyć dalekie. No, to klimat jest taki, że nie chcę samego początku powiedzieć, bo tam jest właśnie ten twist związany, ale generalnie trafiamy później na stację kosmiczną właśnie Talos i na tej stacji coś się złego dzieje, prawda? Jakiś eksperyment się spod kontroli...
Jak to na stacjach kosmicznych zazwyczaj.
Tak, no tak, no coś się wydarzyło i nagle my jesteśmy jedyną osobą, która no, wygląda na to, nie? Bo to nigdy nie wiesz do końca, co się dzieje, która przeżyła ten inicjujący atak. No i zaczynasz próbować się zorientować, co się dzieje. I oczywiście...
Bo wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek oglądał zwiastuny, które były i swoje tłumaczenie świata, to raczej może się domyślić, co tam się stało. W sensie, bo był tłumaczony w jednym ze zwiastunów origin samej w sobie stacji. W sensie, na jakiej zasadzie ona została zbudowana, tak? No to można się domyślić, co mogło później, tak.
No właśnie, i to jest właśnie to, że Prey generalnie takie podstawowe rzeczy, no nie, przekazuje ci w taki właśnie system szokowy albo bioszokowy sposób. Czyli mamy jakiegoś kompana, w tym przypadku się nazywa January, operatora robota, który przez właśnie system komunikacji, no nie, mówi nam, co się dzieje, co mamy dalej robić, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. No i generalnie to zagrożenie na tej stacji polega na tym, że jakaś tajemnicza energia, no coś przejmuje kontrolę nad ludźmi, jakby wysysa z nich energię życiową i objawia się w postaci takich mimików, demonów. I co jest ciekawe, że ja w ogóle na to na przykład nie zwróciłem uwagi, mimo że to jest zakomunikowane, ale ja nigdy nie zostałem zaskoczony bezpośrednio w ten sposób, albo bardzo rzadko się to wydarzało, że mimik potrafi naśladować, czy może przyjąć formę na przykład, nie wiem, jakiegoś obiektu. Kubka, tacy, czegokolwiek. I czasami wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i nagle po prostu kubek zmienia się w takiego małego potwora i się na ciebie rzuca. No więc to jest ciekawe. W ogóle cała gra jest tak skonstruowana, że ona cię cały czas zaszczuwa. Nie możesz się ani przez chwilę czuć bezpieczny. Właśnie między innymi przez potwory. Oczywiście jest tak, że jeśli wytłuczysz te wszystkie potwory w danym miejscu, to możesz czuć się dosyć bezpiecznie. Ale gra jest tak skonstruowana, że walka jest nieopłacalna. Po prostu masz za mało pocisków, przeciwnicy są zbyt szybcy, żebyś mógł po prostu do nich strzelać zwykłej broni. Zresztą broń, masz tam, nie wiem, znajdujesz na początku, nie wiem, shotgun, który jest świetny, ale jakaś tam broń, jakiś pistolet, nie 10 mm z tłumikiem, no fatalnie się sprawdza na walki z demonami. Jedna z podstawowych twoich zabawek, którą oczywiście od razu dostajesz, to jest taki wielki klucz francuski, mi się wydaje, który służy za maczugę i czasami za jako klucz, prawda, do reperowania różnych przedmiotów, więc to jest ciekawe. No, masz jakąś taką piankę właśnie, czy karabin, który strzela taką pianką, która szybko utwardzalną i generalnie ona też służy do tego, żeby albo coś, tak jak powiedziałeś, nie wiem, zalepić jakieś przejście, no nie, żeby potwory nie przeszły, albo na przykład ugasić pożar, albo coś. No bo jest, w tej grze jest mnóstwo takich elementów zabawy z taką fizyką, mechaniką, plus cały rozbudowany system związany właśnie z hakowaniem, z inżynierią, czyli możesz naprawiać przedmioty, możesz budować jakieś przedmioty, ulepszyć. Masz cały system związany z tym, że zbierasz surowce i odzyskujesz z nich elementy, z których później możesz wytwarzać nowe przedmioty. Nie masz czegoś takiego jak poziomy doświadczenia, ale zdobywasz takie chyba neuromoduły, to się nazywają, czy neuromody.
To sobie w oko strzelasz?
Tak, no na początku to jest bardzo obrazowo pokazane, nie? Że bierze to w oko, strzał w oko i to dosyć, no może być kontrowersja, ale później to robisz w taki sposób zmienień, że nawet na to nie zwracasz uwagi. Po prostu wybierasz rozwiązanie i naprawdę jest mocno rozbudowana ta gra i w pewnym momencie w grze pojawiają się te takie dodatkowe moce, tak? Te właśnie związane z tą energią psioniczną. Jak mniej więcej, jak to na pewno też widziałeś, możliwość zamieniania się w przedmioty, czyli to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak mówię, jesteś na tej stacji, nie wiesz, co się dzieje, w zeszczepku informacji dowiadujesz się, prawda, co mniej więcej się wydarzyło. Oczywiście jest tam kwestia tego twojego brata, no nie, Alexa Yu, który coś ci przekazuje, jest tam kwestia tego, że nie pamiętasz, co się wydarzyło, więc jak masz jakąś amnezję, no i masz tego robota January, który ci mówi, co masz zrobić, jakie jest zagrożenie i tak dalej, więc to też jest kwestia tego, że na przykład znając poprzednie części, no nie, znając na przykład grając w Bioshocka i wiedząc na przykład kim był Atlas, znając Shodan z System Shock 2, no to możesz podejrzewać, że może January też nie jest specjalnie
szczery,
tak, w tym co mówię, ale to nawet na tym się zastanawiasz, no to jest coś takiego, co w grze ma ci dać powód do tego, żebyś przeszedł z punktu A do punktu B. I teraz cała zabawa właśnie w Prey polega na tym, że musisz znaleźć sposób na to, żeby właśnie przejść. I tak, po pierwsze musisz na przykład coś uruchomić, nie? Może na przykład, nie wiem, nie być prądu w danej tej sekcji. Żeby się gdzieś dostać, no to masz takie klasyczne, niemal Deus Exowe albo system szokowe podejście, że jeśli jesteś osiłkiem, to na przykład, nie wiem, możesz jakieś skrzynie przenieść, znaleźć jakiś włas, przez który się przeciśniesz. Jeśli jesteś hakerem, to możesz hakować panele i otwierać drzwi w ten sposób. Jeśli jesteś inżynierem, to możesz reperować na przykład wieżyczki, co się przydaje bardzo w walce. No, masz mnóstwo możliwości. No i później wychodzą to oczywiście możliwości psioniczne, które ja dla porównania nazwałbym plazmidami, żeby tak to łatwo zobrazować, gdzie też masz dużo takich właśnie mocy związanych z tym. No dochodzi jeszcze tam elementy takiego specjalnego hełmu, który masz, który tym skanujesz różne obiekty i zdobywając wiedzę o tych obiektach, zdobywasz też możliwość rozbudowy swojej postaci. Nie? I to jest bardzo skomplikowana gra i zanim w ogóle ogarniesz to wszystko, to tak z 5-6 godzin musisz poświęcić, dlatego że co mnie bardzo męczyło i nadal męczy, i muszę przyznać, że jeśli ktoś nie chce, no nie, zniechęcić się po kilku godzinach Prey, to niech sobie zmieni poziom trudności na easy. Ta gra i tak daje ci dużo satysfakcji, dużo przyjemności, nawet kiedy potwór nie zabija cię powiedzmy dwoma strzałami, a na przykład czterema, nie? Więc to jest, ja do tego tak podchodzę, że dla mnie przygoda jest istotna, kiedy ja się nie frustruję. A kiedy mogę tą frustrację przynajmniej zmniejszyć o połowę, to jest coś istotnego. I dlatego ja w pewnym momencie sobie zmniejszyłem poziom trudności na easy. Spokojnie przyszedłem na taki tryb bardziej eksploracyjny. Więcej się skradam, co też w ogóle jest bardzo istotne. Więcej obserwuję, kombinuję. No i wtedy jakby mogę bardziej się cieszyć tym światem. A świat jest naprawdę fantastyczny.
Ty mówisz o eksploracji i tak dalej, a System Shocki mają to do siebie, znaczy Michały, czy mają, co kto woli, no, że tamta historia, która działa się w tle, była dosyć taka wow. Przecież dwójka System Shock w momencie premiery, oczywiście inna sprawa, że pytanie brzmi, czy teraz zrobiłby nas takie same wrażenie w momencie, w którym widzieliśmy to dziesiątki razy w innych grach, czy tam kilkanaście razy przynajmniej. To czy tutaj w Preju ta historia, która tam się dzieje w tle, jest faktycznie taka wciągająca, czy raczej pomijalna i właśnie sama w sobie eksploracja i dobra zabawa z systemami gry jest nagrodą samą w sobie?
Znaczy wiesz co, ona się zaczyna w takim hitchcockowskim stylu, tak? Czyli od takiego trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. I rzeczywiście to im się udało, bo jest to otwarcie jest bardzo interesujące, wiesz, bo jesteś wyrwany z jakiejś takiej iluzji, ale nie chcę zadać zbyt wiele. I w momencie, kiedy już zaczynasz jakby bardziej kontrolować ten swój los, to jakoś tak, przez to, że wiesz, nie ma ani filmów przerywnikowych, to ani tych komunikatów nie ma tak dużo, to jakby ja w ogóle nie myślę o tym, jakby nad zagadką, co tu się stało. Mam zadanie niemal jak nie wiem, czy nie, chyba nie widziałeś tego filmu Life.
Nie widziałem.
Ale to jest film, który ma taki, jakby, wiesz, Talos jest ogromną stacją kosmiczną. To jest ogromna stacja kosmiczna, jakby jest na orbicie Księżyca i to jest w ogóle pięknie pokazane, bo kiedy na przykład, i to jest też fajne, że kiedy jesteś w jakimś takim holu, gdzie widzisz gwiazdy, widzisz Księżyc, to po prostu on jest bardzo blisko i widzisz normalnie szczegóły na tym, na Księżycu, na powierzchni Księżyca. Możesz też, prawda, wyjść w przestrzeń kosmiczną, bo już prawie na początku, no nie jest musisz przedostać się do zupełnie innego miejsca i po prostu wkładasz skafander i wiesz, przelatujesz, prawda, w próżni. To jest super, nie? To jest fajne, ale jakby dla mnie kwestia tej tajemnicy, tej fabuły, no nie, jednak ma mniejsze znaczenie, dlatego że nie czuję, znaczy właśnie, wracając do tego live. Live po prostu miał podobny klimat, tylko był w bardzo takim małym zamknięciu to się wszystko działo, wiesz, bo jednak stacja kosmiczna, wiesz, na International Space Station jest mała i tam był tylko jeden potwór. A tu masz mnóstwo potworów, ale mniej więcej idea jest taka sama, że dlaczego na przykład, ja nie wiem, jaka jest w przypadku Talosa, ale w Life było tak, że jakiekolwiek formy życia, no nie, które mogłyby być zagrożeniem dla Ziemi, badane są w kosmosie, dlatego że jest kilka tak zwanych zapór, nie, tych firewalli, które określałem. Tą ostateczną taką zaporą jest to, żeby na przykład, nie, zniszczyć stację kosmiczną i zabić wszystkich naukowców, nie? Bo wtedy też pozbywasz się problemu, pozbywasz się, prawda, tego obcego organizmu, który mógłby, wiesz, zagrozić życiu na Ziemi, tak? Nie, taki inny przykład, no, gdybyś wiedział, że na pokładzie statku kosmicznego jest obcy, to nie pozwoliłbyś temu statkowi wylądować na Ziemi, tylko zastrzelibyś go z orbity, czy coś takiego. I tutaj gdzieś tam wydaje mi się, że sugeruje się bardzo podobny motyw, no nie? Że musimy zniszczyć stację, w ogóle takie mam wrażenie, i jednocześnie przez to, że my też mamy w sobie część tej obcej energii, tak? No też kontrolujemy część umiejętności, które są dla tych mimików, no nie, istotne, czyli właśnie to przejmowanie, znaczy zmiennokształtność, no nie, przejmowanie innych form, że gdzieś to tam jest w tle, tylko ja nie czuję jakiejś takiej większej motywacji. Na szczęście, tak jak mówię, no bardzo mnie ciekawi ta stacja, bardzo mnie ciekawi ten świat i rozwiązywanie tych problemów. Nie? I to zaszczucie jest interesujące, bo ja generalnie nie chcę za dużo czasu poświęcić na robienie powtarzalnych rzeczy w grach, dlatego że jest tyle interesujących tytułów z jakimiś fabułami, z jakimiś mechanikami ciekawymi, że granie w jedną grę przez długi okres czasu tylko ze względu właśnie na to, że masz taką bardzo powtarzalną mechanikę, no nie jest mi w smak. I w przypadku właśnie Prey miałem parę takich chwil zwątpienia, szczególnie na początku, kiedy naprawdę walki z tymi mimikami, z tymi potworami, kiedy one były w jakiejś grupie, zawsze kończyły się śmiercią, a nierzadko było tak, że gdzieś musiałeś dojść, coś znaleźć w jakimś pomieszczeniu i to pomieszczenie byłoby niby wypełnione. Więc oczywiście w samej grze masz mnóstwo zabawek, które te problemy rozwiązują. Masz jakieś wabiki, które możesz używać, masz jakieś bronie, no masz możliwość właśnie zamienienia się, nie wiem, w kubek i przyślizgnięcia się przez jakąś małą szczelinę do innego pomieszczenia, więc no cała zabawa polega na tym, żebyś ty po prostu właśnie na początku się nie zniechęcił i znalazł sposób dla siebie najlepszy, aby grać w tę grę.
Ja widziałem widziałem na jakichś Twitterach czy innych Facebookach takie, wiesz, ludzie wrzucali twórcze, w cudzysłowie, pomysły na rozwiązywanie niektórych problemów. Na przykład w jednej sytuacji drzwi były zamknięte i można było je otworzyć panelem dotykowym. Było trzeba zrobić sobie małą dziurkę w szybie, dlatego że do tego panelu dotykowego nie miałeś dostęp i można było, strzelając w ten panel dotykowy, z takimi pistoletem na strzałki, takie jak nerfy są, takie zabawki. Ja tak. Nie wiem, takie proste, ja nie wiem, jak to się w grze nazywa, ale to wyglądało jak taki pistolet na strzałki właśnie gumowe.
Tam są jakieś stun gun i jest jakaś kusza, która po prostu strzela ich właśnie takimi...
To właśnie strzelając tymi takimi plastikowymi nabojami mogłeś na ekranie dotykowym, które było wewnątrz pomieszczenia, do którego nie miałeś dostępu, otworzyć sobie, wiesz, strzelić w guziki odpowiedzialne za otworzenie drzwi na przykład, nie? No czy właśnie jakieś tam te kombinacje z tym, że coś tam robisz dziurę, po czym zamieniasz się w kubek, po czym się przetorlywujesz, no to takie kombinacje są całkiem interesujące.
Kwestia tego, że na wszystko jest sposób. I czasami jest tak, że widzisz jakiś panel, pojawia się możliwość hakowania, jak sobie myślisz, a może bym sobie podwyższył tą umiejętność hakowania, ale nie, jak sobie trochę pokombinujesz, poszukasz, to być może znajdziesz jakąś karteczkę i na początku oczywiście twórcy sobie kpią z tego, ale to jest taki początek, nie? Że znajdujesz notkę, karteczkę z hasłem, później logując się do komputera, czytasz jakieś maile, a tam w mailu jest i pamiętajcie, to są, jeśli chodzi o zabezpieczenia, to regulamin jest taki, nie zostawiajcie na przykład hasła na widoku, czy coś w tym stylu. Wiesz, takie granie oczywiście jest nawiązanie, oczywiście ja na to nigdy nie zwracałem wcześniej uwagi, Piotrek, doktor Judym, uświadomił, że właśnie w tych grach, w których ludzie związani właśnie z System Shockiem, czy z Irrational Games, czy Looking Glass...
0451, tak? Czy tam...
Tak, dokładnie. I to jest wykorzystywane w jednym z pierwszych paneli dotykowych, właśnie ten klucz jest wykorzystany. Zresztą jest taka bardzo fajna zagadka i wiem, że nawet to jest najlepsze, że jej rozwiązanie chyba Rock Paper Shotgun to opisał jako w ogóle wpis, no nie? Wiesz, a to było dosyć zabawne, bo jest takie jedno pomieszczenie, w którym jest safe i jest tablica, na której był kod, ale jest zamazany. I później w dalszej części gry oglądasz wideo i w ogóle to jest bardzo ciekawe, że te wideo są takie trójwymiarowe, że w momencie, kiedy na przykład patrzysz na obraz prosto, no to widzisz tak, jakby się oglądał film. Ale jak pójdziesz trochę z boku, no nie, to możesz widzieć trochę jakby za węgłą, no nie, co jest. I nawet jest coś takiego, że tam jest... bo to jest to, że tam jest fabuła. To nie jest tak, że jak ja na przykład nie zwracam na nią uwagi, albo nie dla mnie istotna, to znaczy, że jej nie ma, że ona nie jest... Tam jest bardzo istotna rzecz, tam wiele rzeczy jest wyjaśnionych i też tak jak mówię, nie ma filmików przewodnikowych, ale na przykład masz te takie wideo, które odgrywasz i w jednym pomieszczeniu na przykład masz trzy ekrany, które są jakby trochę po trójkącie zrobione, tak? I chodząc wokół tych ekranów, ten film, który się na nich odtwarza, ty po prostu jesteś w stanie widzieć to pomieszczenie, w którym to jakby jakby widzisz, one są jakby portalem do tego pomieszczenia, w którym jesteś, tylko po prostu w czasie innym. I po jakiejś skończonej rozmowie tam film nadal nagrywa i jeśli pod odpowiednim kątem spojrzysz, to widzisz na przykład, jak koleś odkłada coś na jakąś taką specjalną wagę i ta przy położeniu odpowiedniej wagi otwiera się jakiś sekretny schowek, no nie? No i to ci podpowiada, że możesz coś takiego zrobić. No, jeśli chodzi właśnie o tą tablicę, no to na tym filmie, jeśli tak spojrzałeś na tą tablicę podczas jego odtwarzania, to widziałeś, że ten kod tam był, mogłeś sobie go później użyć, wracając do tego pomieszczenia. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, że jeśli... Właśnie, że to jest to, że nie ma zawsze jednego rozwiązania. Że tych rozwiązań jest co najmniej kilka. Co najmniej kilka i wiesz, czasami jest tak, że na przykład jesteś jakiś... Nie wiesz, jak dojść do jakiegoś pomieszczenia, patrzysz jakieś wielkie akwarium, no nie, na ścianie, nie? Masz klucz francuski, co robisz? Rozwalasz to akwarium. Okazuje się, że masz po prostu przejście do gdzieś odkryte zupełnie... Czy przypadkowo nie, no bo nic w takich grach nie jest przypadkowym. Przypadkowo to wtedy, kiedy glitchujesz, prawda, i sobie skracasz, ale ja nie wiem w ogóle, no, wiesz, tak jak mówię, no to teraz, to moja opinia, którą wypowiadam, ona nie jest w żadnym stopniu końcowa, nie jest recenzją, bo nawet się pojawiają takie recenzje na żywo, prawda, że oczywiście zdarzyło się kilka chyba takich pisanych recenzji projekt, które już wystawiły nawet ocenę i dosyć oceny są bardzo pozytywne, ale większość serwisów postanowiło robić takie właśnie recenzje na żywo, nie? I relacjonować niemal progres swoich wrażeń właśnie. I moje wrażenia są generalnie pozytywne. To nie jest najlepsza gra, w którą grałem. To na pewno nie jest w moim przypadku, w moim odczuciu osobistym, tak dobra gra jak Dishonored. Dishonored jednak miał bardzo ciekawą fabułę, i te misje, które odgrywałeś, one były w jakimś stopniu ograniczone w tych lokacjach, tak, w tych się odbywały i tam miałeś mnóstwo możliwości właśnie związanych z tym, ale w Dishonored, jeśli chciałeś być badassem, który fantastycznie walczy i tak dalej, to mogłeś być tym badassem. jeśli chciałeś być, prawda, i mogłeś być tym badassem, nawet nie korzystając z tych dodatkowych umiejętności, bo ja w Dishonored nie rozbudowałem, bo ja przeszedłem Dishonored dwa razy i raz właśnie zupełnie bez korzystania z tych mocy specjalnych.
Czego to się nie robi dla achievementu?
Znaczy ja to też chciałem zobaczyć jakby inny wariant gry i chciałem też zobaczyć, jak szybko uda mi się przejść gry, nie robię powiedzmy speedrunu, ale wiedząc, co mam robić i no powiem tak, że Dishonored absolutnie druga część jedna z moich ulubionych gier. Prey jest bardziej w stronę właśnie Deus Exa, takiego klasycznego Deus Exa właśnie, albo dokładnie System Shocka, gdzie no masz po prostu mnóstwo możliwości i masz tylko wskaźnik, że tu masz dojść, to masz zrobić. I naprawdę w jaki sposób to zrobisz, czy ci gra podpowie, czy nie, to wszystko zależy od tego, jak jesteś uważny. No wiesz, no bo jest coś takiego, że na przykład masz komunikat, oczywiście na początku gra ci uczy w jakimś stopniu tego, że okej, nie możesz się tutaj dostać i żeby się tutaj dostać, potrzebujesz karty magnetycznej, czy tam powiedzmy tego i tego doktora, nie? No i teraz jak go znaleźć? Po prostu znajdujesz jakiś komputer, terminal, który ma spis gości i masz czasami na przykład, wiesz, kilka pomieszczeń i musisz do każdego pomieszczenia wejść, zobaczyć i na liście pomieszczeń dopiero jak znajdziesz nazwisko, to zaznaczasz to nazwisko, no nie? Aha, szukam tego gościa i jakby pojawia ci się jakby dodatkowa misja, no nie? Ona polega tylko na tym, żeby odnaleźć tego człowieka. No zwykle to tam jakieś ciało odnajdujesz czy coś na stylu, ale jakby każda postać, mam takie wrażenie, że każda postać, która jest czy w grze jest jakby zaznaczona, czy pod postacią ona jest właśnie już potwora zamieniona, czy jakiegoś żywego trupa mniej więcej, czy rzeczywiście żyje, no to ona się znajduje w tych terminalach, mniej więcej możesz ją odnaleźć. No, mówię, no, gra daje mnóstwo możliwości i to jest jej siła. To jest jej siła i dla kogoś, kto ma jakieś masochistyczne zaciągi, to na pewno na wyższym poziomie trudności będzie się bawił fantastycznie. Ale no, dla mnie akurat aspekt eksploracji jest ważniejszy niż masochizm i to jest istotne. Ja na pewno wrócę jeszcze do projektu. Nie wiem, czy uda mi się przejść przed wyjazdem, prawda, na Pixel Heaven i tak dalej, żeby nagrać jakiś specjalny odcinek jeszcze przed tym, ale będę się starał. Więc tyle długiego monologu na temat Prey. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przedstawiłem, co można się spodziewać, ale jak już wspomniałem na początku, najlepiej to określa właśnie stwierdzenie, że to jest po prostu System Shock 3. Nie myślcie o tym jako grze, jako Prey, tylko myślcie o tym jako kolejnej części z tej serii. Oczywiście w nowym uniwersum jednak to jest nawet więcej niż tylko duchowy spadkobierca. No, to tyle, jeśli chodzi o Play. Piotrze, a ty w co ostatnio grałeś?
A grałem i to nawet tutaj zdradzę taką tajemnicę, że grałem w coś, co ty też grałeś i co nawet zdarzyło tak. Nam się na facebookowym czacie kilka razy wpaść w dyskusję na ten temat.
Tak, tak. I teraz... Ja skończyłem w ogóle.
Ja też skończyłem. Spoiler na początek, jestem zachwycony. Absolutnie jestem zachwycony. A mówimy o...
Expeditions Viking.
Tak jest.
To jest druga gra studia, Logic się nazywa, Logic Arts? Ja nie pamiętam.
Jakoś tak. Pierwsza gra się nazywa Expeditions Inquisitor bodajże. Czy Konfiskador, tak, Konfiskador chyba.
Tak, tak, Konfiskador. I ja zupełnie tej gry nie znałem. Zresztą wikingowie też całkiem przypadkiem, prawda, udało mi się znaleźć. I nie żałuję, dlatego że Expedition Viking to jest CRPG. Jak nazwa wskazuje, toczy się w czasach powiedzmy świetności wikingów.
Czy około 800 roku bodajże.
Tak, tak, no to końcówka, albo końcówka 8 wieku, albo początek 9, ale to chyba jest jakoś tak, że to jest chyba jakiś październik i tak dalej, bo to jest w ogóle tak, że tam jest ten kalendarz w tej grze, nie? Że wszystko zaczyna się, bo już wspominałem, prawda, w poprzednim odcinku mniej więcej o wikinga, ale to były takie moje pierwsze wrażenia i to, co mi się właśnie najbardziej podobało w wikingach, w tym Expedition Viking, że to jest bardzo mechanicznie rozbudowana gra RPG. Szczególnie kiedy myślisz o niej jako właśnie takiej grze z izometrycznym polem widzenia, jak na przykład Torment, gdzie Torment był bardzo ciekawą grą, z naprawdę intrygującym światem, ale mechanicznie no to to wiesz, jak masz porównanie na przykład z taką grą jak Vikings, no to jest nieba a ziemia.
Ja bym powiedział, dlatego, że Expeditions to jest gra CRPG, jak to ładnie powiedziałeś, która wszystko, co tylko może, robi dobrze albo bardzo dobrze. Masz tam interesującą historię, fabułę. Masz wielowątkowe questy, które mogą się zakończyć w zupełnie inny sposób, w zależności od tego, co zrobisz. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie. Tak jest też tam kilka pod tytułem idź tam i wróć, ale zaskakująco dużo ich absolutnie właśnie tak nie działa. Tylko jest kilka dróg zakończenia questu i różnego rozwiązania. Mamy wątki, które się nawzajem nie wykluczają. To znaczy ja po skończeniu gry zerknę sobie z ciekawości na Steamowe osiągnięcia, które są chyba w 95% za ukończenie questa konkretnego. No i okazało się, a zrobiłem wszystko, co tylko byłem w stanie zrobić. Czyli zrobiłem wszystkie questy poboczne, na jakie napotkałem, zrobiłem oczywiście wszystkie questy główne i tak dalej. I okazało się, że połowę gry zobaczyłem tak mniej więcej. Mamy system walki, który jest bardzo interesujący, nie jest za łatwy, ale też daje dużo satysfakcji. Mamy rozbudowę postaci, co więcej, rozbudowę postaci, która oprócz skilli do walki, co jest prawie zawsze, mamy też ją w zakresie skilli takich, powiedziałbym, przydatnych jako tako w grze, związanych czy to z craftingiem, czy to właśnie z obozowaniem, o czym też pewnie powiemy, ale również skilli, które się sprawdzają po prostu w rozmowach. Czyli mamy tam dyplomację, czy jakieś tam... Nie, naprawdę, absolutnie...
No to jest,
ja byłem
to jest właśnie to, że...
W ogóle, bo widzisz, o Tormencie czytałeś i myślałeś o nim, kurde, przez ostatni rok. Czy ile tam czasu trwała ta kampania reklamowa.
Tak.
A Vikings, czy tam Expeditions Viking, bo to w sumie jeden Viking, przyszło z zaskoczenia. I nagle dostałeś grę, która pod każdym względem jest bardzo satysfakcjonująca.
Znaczy, to jest ciekawe, że... Bo ja nie wiem, jak duże jest to studio, które stworzyło tą grę, ale właśnie to, że ta mechanika jest tego, co jest. Oczywiście tam jest wiele aspektów, które później odkryłem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu tego tak nie zgłębiłem, ale no jest takich parę takich czary-mary, no nie, że w sensie budujesz ten skip, czy ten statek, tak, Wikingów, nie wiem, jak się dokładnie nazywa. I możesz go zbudować jako taki wspaniały okręt wojenny, ale możesz go też zbudować jako taki okręt handlowy, albo możesz coś pośrodku. I na początku właśnie tak zastanawiałem się, no jaką decyzję podjąć i tak dalej. I zdecydowałem się, że taki bardziej wojenny, ale też z możliwościami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Co absolutnie nie miało żadnego znaczenia, bo to płyniesz tą łajbą na brzeg Brytanii, no i tam się twoje przygody zaczynają i właściwie no później oczywiście no to ona się przydaje, dlatego że tam między na przykład tą północną częścią Brytanii, tam tym krajem Piktów, a południową, no to jednak jest taka duża odległość, że czasami lepiej po prostu przepłynąć
statkiem. Zwłaszcza, że tam
jeszcze
mamy wyspę jedną, którą też się odwiedza tam.
A widzisz, właśnie, bo ja na tej wyspie byłem, a później ja muszę do niej wrócić, wiesz, bo ja skończyłem grę, ale ja byłem tylko tam raz. Ale do niej nie... Ja tam z nimi pogadałem.
Nie miałeś potem...
A nie, przepraszam.
Zadanie od królów Wikingów?
Nie, bo teraz się zastanawiam i chyba wiem, że oni mnie tam nazwali Jarlem. No nie, że ja przyjąłem tą wyspę, więc ja już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale byłem... Bo to jest właśnie też ciekawe, że gra pozwala ci, kiedy rozmawiasz, przyjąć właśnie taką butną wikingowską podawę, no nie, że w sensie ja tutaj nie mam zamiaru z tobą gadać, pieniądze na stół, widzisz, dajcie mi kobiety,
umożliwia tobie przyjąć taką postawę, że jesteś takim trochę buńczucznym typem, ale umożliwia tobie wręcz postawę pod tytułem wikinga, czyli w momencie, w którym dopływasz na wyspę do Anglii tak naprawdę, to jedyne co robisz, to zabijasz ludzi, palisz kościoły i łupiesz skarby. Bo oczywiście ja tak nie grałem, ale taka możliwość też tam się pojawia. Też to kusi jest mnie trochę, że ciekawy jestem, czy jeżeli podejmiesz taką decyzję, to czy tam się jakieś questy pojawiają, no bo te questy, które są w tej właśnie na ekspedycji, to one jednak wynikają z w przypadku mojej rozgrywki, z wchodzenia w interakcje z mieszkańcami Anglii. Tak. W ogóle jakiego typu wikingiem grałeś?
Znaczy ja grałem właśnie takim wikingiem, który chyba pewnie nie był... Znaczy, grałem nowego typu wikingiem. Wikingiem dyplomatą, wikingiem, który zjednywał sobie sojuszników. I to było najlepsze, że ja najpierw wykonałem wszystkie misje, bo tam jest... Zapomniałem właśnie, bo te nazwy, to ja mam zawsze kiepską pamięć, jeśli chodzi o nazwiska, ale w tej dolnej części, bo tam jest ten taki konflikt między tymi...
Piktami, północnymi niby, nie? No bo oni są tam nord, tam coś tam.
I Nuktum Burdzy,
no,
czy
jakoś tak.
Nie wiem, się dziwnie nazywałem, wybaczcie, że
tak. Pewnie ktoś to zna historię właśnie.
Tak, ale to jest piękne, że cholera, no pewnie tak mogło być, nie? I tam był cały ten konflikt, nie, na początku z królem, który, znaczy, nie tyle, że konflikt, co był jakiś na wygnaniu król i ja mu na początku pomogłem zdobyć odbić to królestwo, tak? I wiesz, ja szukałem tych sojuszników i on mi mówi, że no niestety jeszcze jednak nie, no nie, trochę cię oszukałem i się trochę wkurzyłem. Mówię, dobra, no taki jesteś. Dlatego później jak robiłem misję bardzo, znaczy w sensie no też lojalnościowe, no nie, bo chodzi o to, że po to pomagasz tej frakcji jednej z wybranych, żeby właśnie zjednać sobie sojuszników. Dlatego, że cała zabawa polega na tym, że po śmierci twojego ojca ty przejmujesz klan, czy ten tych wikingów, przejmujesz władzę nad osadą, znaczy właśnie, no ale właśnie, osada jest w opłakanym stanie.
Ktoś się oburzy. Tak naprawdę nie przejmujesz władzy nad wikingami, dlatego że wikingiem to się stajesz w momencie, w którym wsiadacie, no bo to jest to ładnie powiedziane, że ty jesteś po prostu klanem chyba Duńczyków, tak, bo to się chyba w Danii dzieje, czy tam jakaś inna nazwa tak. Oczywiście pada, którzy osoby jakoś tam mówią właśnie tam z dziada, pradziada, konkretny klan, który w konkretnym miejscu się znajduje i w momencie, w którym przygotujesz się do wyprawy, zrobicie łódź i wsiądziecie na nią, to wtedy pada to hasło, że staliśmy się wikingami, nie? Bo wikingowie to no była tak, nie nacja, tak. Tylko to był zawód tak jakby.
Tak, jak ktoś chce zobaczyć na przykład, jak tak prawdziwi wikingowie wyglądają, to niech sobie obejrzy pierwsze 5 minut American Gods serialu, to sobie tam może wyobrazić, jak to krwawo jest. Albo cały serial wikingowie, ale tam jest cały ten konflikt właśnie wewnętrzny, że po śmierci właśnie ojca do tych ziem, które na których jest ta osada, rości sobie prawo inne.
Tak, chodzi o to, że twój ojciec był wyjątkowo słabym zarządcą, był gościem, który non-stop łupił, a tak naprawdę twoja wioska jest opuszczona, zaniedbana, nie ma pieniędzy i w ogóle jest dno i rozpacz. No i ty obejmujesz władzę nad nią i tak jakby masz rok, czy tam jakiś okres czasu, kiedy będzie zebranie tak jakby rady wszystkich klanów i podejrzewasz u króla wikingów i do tego czasu masz po prostu tak jakby odbudować swoje dobre imię, żeby nikt nie podważył jego, tak?
Dokładnie. I na początku tam jest, wiesz, no nie masz nawet pieniędzy, żeby zbudować ten statek, więc musisz surowce zbierać. To oczywiście jest tak fabularnie zrobione, żeby nie zajmowało zbyt wiele czasu, ale też pozwoliło ci zapoznać się z rozgrywką. I ten początek jest bardzo interesujący, no nie? Bo on cię wprowadza w ten świat i tak dalej. Rzeczywiście widzisz tą wioskę, która podupada i już na początku w ogóle atakują cię z dwóch stron, ledwie to przeżywasz, więc no musisz po prostu jakby, musisz i tak czy siak wybrać się na wyprawę, czy łupiecką, czy poszukiwanie sojuszników.
Mi się też tam podobało, że sam sobie system walki, no bo mamy towarzyszy swoich, kilka z nich jest tak jakby stworzonych przez grę, ale w momencie, w którym ich nie przyłączymy do swojej drużyny albo ich zignorujemy, to, bo łącznie nasza ta oczywiście teraz słownictwa mi brakuje, bo Hird bodajże się nazywa ta właśnie ekipa cała wojenna, to jest chyba 11 osób. Czyli my plus 10. No i czy rekrutujemy sobie do tej dziesiątki albo właśnie spotkanych bohaterów, czy tam ludzi, którzy mieszkają u nas w wiosce, ale możemy wszystkich olać, możemy tak naprawdę sobie później niczym w tym Icewind Dale'u zrobić po prostu bohaterów.
Tak, znaczy generalnie polecam jednak zrekrutować jak najwięcej osób właśnie takich fabularnych. Specjalnych, dlatego że...
Bo dialogi, tam dodatkowe questy się pojawiają i tak dalej. Oczywiście
tak.
Natomiast
tak,
chciałem powiedzieć, że każdy z tych bohaterów ma jakiś charakter. Niektórzy są bardziej pokojowi, niektórzy są bardziej agresywni, niektórzy są, że tak powiem, przesądni, inni patrzą na świat bardzo racjonalnie. No i myk polega na tym, że ich podejście do nas, bo to jest nazwane jako morale, im jest wyższe, tym mają jakieś bonusy w walce, czy jakoś tam lepiej się zachowują. Natomiast nie jesteśmy w stanie tak prowadzić dialogów i tak postępować, żeby wszyscy byli non-stop zadowoleni. Bo w momencie, no prosta sprawa, spotykamy jakąś postać i możemy albo ją zabić, albo jej uratować życie. W momencie, w którym ją zabijemy, to ci, którzy podążają za nami, którzy są agresywni, powiedzą zajebiście i dostaną jeden punkcik morala plus. Ale w tym samym momencie ci, którzy są pokojowo nastawieni do świata, powiedzą no trochę lipa i dostaną punkcik na minus. Przez co w którymś momencie, pod koniec gry, ja zawsze starałem się tak podejmować decyzje, żeby raczej byli, bo miałem swoich najbliższych, swoją ukochaną i tam jeszcze dwóch wojów, którzy byli super za mną, a reszta była mniej więcej w miarę lojalnie mi oddana. Ale pod koniec gry pojawiło się kilka takich dialogów i takich decyzji, że nagle z tych tam 9 punktów morale, które oni mieli, spadli do 4 czy 5. I było to dosyć zabawne, że wiesz, z oddanego stał się taki trochę wątpiący w moją dobrą działanie.
Co, ja patrzyłem trochę na to jak taki dym ilustra, wiesz, bo to oczywiście miało jakieś takie znaczenie i to ujawnia się, bo to jest też ciekawe, że w momencie, kiedy tych bohaterów specjalnych weźmiesz ze sobą i później dołączają też do ciebie bohaterowie, których poznajesz eksplorując, tak? Tam pojawia się ten kapłan na początku, jakiś, nie wiem, czy mnich, które do ciebie dołącza, później jest jeszcze parę innych postaci, kiedy ich masz ze sobą w jakichś kluczowych miejscach, już pewne dodatkowe dialogi się pojawiają, pewne
wątki
dodatkowe
romansowe
opcje.
Są też przecież.
Tak.
Co więcej, wątki romansowe, które są też chyba mogą być międzypłciowe, co prawda. Ja tego nie pociągnąłem dalej, ale tam...
No lepiej, że międzypłciowe. Nie?
Znaczy właśnie tej samej płci. Między dwoma bohaterami, między mną a jakimś tam...
To też dobrze, też dobrze.
Ale chyba tam się taka możliwość... Ja jej nie pociągnąłem dalej tego questa, dlatego że chyba gra działa tak, że w momencie, w którym zdecydujesz się na jednego z partnerów tak już bezpośrednio, to zamykają się tobie możliwości romansowania z innymi. Bo tutaj jest taki interesujący system, który polega na tym, że pomiędzy lokacjami, w których się dzieją właśnie walka i questy i rozmowy i tak dalej, podróżujemy po mapie. I nasi bohaterowie, nasza ta horda, w momencie, w którym chodzi, no to się najzwyczajniej w świecie męczy. No i kiedy się męczy, to musimy rozbijać obozowisko, no bo przejście z jednego miasta do drugiego w tamtych czasach to było, kurde, dzień drogi.
Tak, no są głodni,
są
zadowoleni,
zmęczeni. I w momencie, tak, w którym rozbijamy obozowisko, no to musimy przydzielić im zadanie w tym obozowisku. To znaczy, musi być ktoś na warcie, żeby nas nie zaatakowali bandyci w trakcie snu. Można komuś wysłać na to, żeby polował i zdobył jakieś pożywienie. Można kogoś poprosić, żeby w tym czasie naprawił broń. Co więcej, to trzeba tak podzielić pomiędzy postaci i pomiędzy te bo są tak jakby każde odpoczynek dzieje się na cztery fazy, no cztery zmiany.
W ogóle pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to mówię, nie, no, mówię, jak ja to ogarnę, nie? Mówię, dobra, o, jest fajnie, autoprzydzielanie, cyk, ale później, jak wiesz, im dłużej w las, to po prostu taki mikromanagement, nie ten będzie na warcie, a ten, bo ten będzie leczył, bo ten będzie robił ziółka, a ten za karę będzie sprzątał.
No ja sobie po prostu zrobiłem tak, że ci bohaterowie, którzy za mną nie chodzili, czyli ci, którzy zostali stworzeni przeze mnie, nie zrekrutowani z otoczenia, tylko stworzeni, to z ich zrobiłem specjalistów do obozowania, czyli te skille, wszystkie punkty ładowałem właśnie w skille obozowe, typu tam gotowanie, polowanie, strażnicowanie, czy czuwanie. Nie
znaczy właśnie, bo tak mówisz, że twoja ta hirda może mieć... Bo to znaczy, generalnie na wyprawę, żeby się wybrać, musisz mieć przynajmniej 9 osób, nie? No to jest ten początek. Ale później jest tak, że jeszcze dochodzą do ciebie kolejne osoby, więc masz naprawdę sporą paletę, którą możesz wybrać, tylko jest tak, że za każdym razem, jak wchodzisz do jakiejś wioski, do jakiejś osady, do jakiegoś miejsca, musisz wybrać maksymalnie 5 kompanów. Więc...
Plus ty, czyli 6 woja.
I to jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle podszedłem trochę do tego, jak nie wiem, czy grając w gry MMORPG, czy w ogóle jakieś takie gry, gdzie mam dwóch gości, których traktuję jako takich właśnie tego, żeby stali na pierwszej linii, próbowali zbierać na siebie ataki. Mam dwójkę łuczników, miałem też właśnie, później dołączyła do mnie dziewczyna, która też świetnie sobie radziła z łukiem, którzy strzelają z łuku. No mam swojego bohatera, który jest takim, wiesz, jak to się mówi, jack of all trades, nie? Żeby tak na wszelki wypadek i był w suporcie, ale też mógł przyjąć na siebie...
Nie, to ja grałem wikingiem, wojownikiem, który był dwuręczny z dwoma toporami w każdej ręku i biegł, wiesz, strzałem wojennym na pierwszy ogień. Ja tam się nie
bawiłem. Ja bardzo support. Taktycznie... jedna walka, i to było niesamowite, że jedna walka, chyba straciłem na nią 2 godziny i to było najciekawsze, że później, po tej walce... Żadna inna walka już nie stanowiła jakiegoś problemu. Oczywiście było tak parę momentów, że musiałem odsejwować, bo coś się wydarzyło i tak dalej, ale to była taka walka, gdzie atakowały mnie 3 fale wrogów i za każdym razem największy problem to był z łucznikami.
Tak, bo łucznicy tutaj jednak... są trochę OP.
Przeciwnika już nie są... Tak, dokładnie. Po pierwsze strzela w ogóle gdzieś tam nie wiadomo skąd. Po prostu jakby, może dlatego, że jest wyżej na ekranie, to jest na wzniesieniu. Nie wiem, czy to wynika z tego, ale po prostu była strasznie mordercza ta przeprawa przez ten i udało mi się wtedy wygrać. Ale po 2 godzinach już byłem taki, mówię, dobra, bo w grze to jest ciekawe, że walkę można przegrać i nie kończysz gry. Po prostu giniesz i coś innego się dzieje, nie? I zaczynam wiedzieć, że jak mi się w końcu nie uda i się zmęczę, to odpuszczę, no nie? Bo nie ma sensu, wiesz, no, to jest walka z wiatrakami, ale w końcu udało mi się, niesamowitą satysfakcję miałem. I oczywiście później z czasem to już tak taktycznie nauczyłem się grać, no bo gra jest w systemie turowym. Mniej więcej wygląda na pierwszy rzut oka jak właśnie w XCOMie, tylko masz mapę podzieloną na heksy.
I to kojarzy Jagged Alliance, słuchaj, nie wiem czemu.
Tak,
no bo to ten.
Ale Jagged Alliance, ja nie pamiętam, czy tam też nie było ten, że na kwadraciki jednak, nie, niż ten. Ale mniej więcej coś takiego, że masz po prostu... Nie masz Masz dwa punkty.
Punkt ruchu jeden i punkt bicia się. Tak. Możesz punkt bicia się zamienić na punkt ruchu, czyli po prostu pójść dalej, ale są skille, które na przykład wymagają użycia obu tych punktów, czyli możesz tego skilla użyć tylko bez ruszania się w miejscu.
Dokładnie. I oczywiście są jakieś umiejętności specjalne, które zdobywamy poprzez rozwijanie poziomu umiejętności, na przykład, nie wiem, walki mieczem, walki toporem, strzelanie z łuku, no, takie umiejętności jak na przykład szybki strzelacz, możemy dwa razy szybko strzelić, oczywiście z jakimś takim modyfikatorem ujemnym do celowania, ale no, możemy naprawdę ściągnąć kilku przeciwników czasami, mając na przykład dwóch łuczników w zespole, więc to jest fantastyczne.
W zespole, tak swoją drogą?
No miałem, nie, no dwóch.
Dwóch, ja też miałem.
Znaczy tego właśnie
kumpla z wioski?
Tak, kumpla z wioski i później dołączyła do mnie taka księżniczka Aifa.
To ja w ogóle nie spotkałem tej postaci na drodze swojej przygody.
Widzisz, bo teraz mnie ciekawi, czy pomogłeś tym z południa, czy z północy? Bo ja
północy.
Też, ale to chyba dlatego, że ja po prostu później dla nich robiłem misję i jakoś tak postanowiłem, że zostanę przy nich.
Nie, czekaj,
i nawet jak była możliwość.
Południa.
Ja pomogłem Piktom.
To ja pomogłem tym z południa i ja pomogłem im tak w pełni. Natomiast właśnie co chciałem powiedzieć, że tam jest system tak jakby tego, jak podchodzą do ciebie różne frakcje, które się w tym świecie znajdują. Czyli ich podejście do ciebie, czy są nastawieni przyjaźnie, czy są negatywnie nastawieni, czy cię mają za swojego sojusznika i tak dalej. No i mimo, że ja całą swoją grę postanowiłem stanąć po jednej stronie konkretnie i tylko i wyłącznie robiłem wszystko dla tej strony tak, jak tego wymagała, to grałem wikingiem. Czyli w momencie, w którym zostałem zaproszony przez króla na ucztę po odniesionym zwycięstwie i król tam mówi, że och, tam wszystkim dziękuję i też dziękował mi, no to ja nie pokłoniłem się i nie powiedziałem, ach, dziękuję waszej wysokości na zaszczyt, tylko powiedziałem, no, w końcu nauczyliśmy was, jak się walczy. Czy coś w tym stylu.
Tak, cały
czas grałem taką postacią, co doprowadziło do tego, że mimo, że robiłem wszystkie questy dla jednej z tej strony, to jej podejście do mnie na koniec gry to było mega neutralne. Czyli ciągle robiłem coś, co ich zdradzało do mnie.
Nie, ja zupełnie odwrotnie, wiesz, starałem się być takim dyplomatą. Oczywiście w momencie, kiedy wyglądałoby to, że się płaszczę przed na przykład, nie wiem, obcym królem, powiedzmy, takie opcje nie wybierałem, ale gdzieś tam taką kurtuazję zachowywałem. I to też jest to, że masz tu takie dodatkowe umiejętności, które wpływają. I to moim zdaniem nawet jest lepiej rozwiązane niż w Tormencie, bo w Tormencie to było tak, że jak miałeś jakąś dodatkową umiejętność, to mogłeś ją wykorzystać w rozmowie, ale miałeś te dodatkowe punkty, którymi mogłeś podczas właśnie tej rozmowy jakby tą umiejętność zwiększyć, ulepszyć. Ona oczywiście, te punkty i to, jak w Tormencie ten system został zrobiony, on jednak jest bardzo oparty na numenerze, bo tam też jest ten taki takie punkty, takie kropeczki wydajesz na rozwiązywanie problemów, tak, żeby sobie poprawić jakby szansę. Tutaj masz tylko powiedziane, czy na przykład, nie wiem, jeśli masz dyplomację i czasami na przykład masz poziom odpowiedni dyplomacji, to właściwie możesz być pewny, że jeśli użyjesz na przykład tej opcji w dialogu, no to jest duża szansa, że...
Ale masz te skille takie, że na przykład finezję... Tak jak właśnie dyplomacja, o której powiedziałeś, to jest po prostu skill, w który ładujesz punkty i on odblokowuje tobie dodatkową możliwość dialogu. Jeżeli go nie masz, to w ogóle nie widzisz. Natomiast są rzeczy, czy też tam akcje, które możemy podjąć w dialogu, które zależą nie od skill,
sile,
tylko są
finezji.
Tak, właśnie, na naszych statystykach. I w zależności od tego, jakie mamy statystyki, których nie można zmienić, tylko i wyłącznie robimy je na samym początku gry, to one mogą się udać albo nie udać. Co więcej, to nie jest powiedziane w sposób bezpośredni, tylko na przykład mamy taką umiejętność jak finezja, bo dosłownie tak się nazywa, no i mamy jakąś akcję, która jest określona, że jest to finezja na medium. No i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy nam się uda to zrobić, czy nam się nie uda tego zrobić. Jeżeli uważamy, że bardzo dużo punktów tej finezji mamy wrzucone, to na medium pewnie nam się uda zrobić, ale jak mam na hard,
czy tam jest,
to niekoniecznie.
Bo tam jest teraz po prostu w dialogach jest, znaczy przy wyborze opcji masz po prostu poziom trudności podany, ale to jest wszystko losowe, możesz mieć poziom trudności wysoki, ale rzucisz dobrze kostką.
Tak, to jest przykład z początku gry, kiedy to jesteśmy zaproszeni na drinka i możemy na samym początku tak jakby dialogu, zanim wychylimy ten puchar, użyć percepcji naszej do rozejrzenia się w sytuacji. I w momencie, w którym nam się nie uda tego zrobić, no to mamy opis pod tytułem, no rozejrzałeś się i no, wygląda jak zwykła izba, ktoś tam zamiata pod drzwiami, a twój gospodarz właśnie nalewa trunku. A w momencie, w którym uda się tobie to zrobić, to masz opis w stylu dostrzegasz tak. kamizelkę pod szmatami tam gospodarza, widać, że ktoś, kto stoi pod ścianą, jest gotowy do walki w dowolnym momencie i wtedy wiesz, wchodząc w dalszą rozmowę, że coś tu może się stać nie do końca tak, jak na pierwszy rzut oka to wyglądało. I tych istot jest bardzo dużo.
No i to jest bardzo, bardzo RPG-owe, no nie? Właśnie tak, tak to... powinno wyglądać, nie? Że po prostu niezależnie od tego, jakby nie masz tak, że porażka i nic się nie dzieje, tylko masz po prostu ten opis odpowiadający do tego, czy udało ci się, czy nie. To mi się bardzo podobało, że to było takie opisowe. I ja w momencie, jak się pojawiła, bo chyba w dniu premiery pojawiła się łatka z wersją polską, przyłączyłem na język polski.
O, to nie, to
i bardzo, bardzo sympatycznie mi się właśnie te dialogi czytały, bardzo dobre tłumaczenie, muszę przyznać.
A powiedz mi, czy łupiłeś kościoły?
Nie, wiesz, bo jednak, znaczy, był w ogóle jedna taka misja, którą przyszedłem dwa razy i później zdecydowałem się zostawić, znaczy tam była taka...
Zadanie od króla? Kwestia,
zanim pomożesz odzyskać tron jednemu z tych właśnie, wiesz, Robin Hoodów, no nie, mieszkających w lesie, no nie, tych władców, nie, to musisz poprosić o pomoc pewnego biskupa, no nie, a ten biskup ci zleca zadanie pozbycia się jakichś tam pogan.
Tak, heretyków.
Z jakichś ruin, tak. I to było ciekawe, bo wikingowie no, są poganami, tak? Więc to już jest taki jeden problem. Ale tam była taka kwestia, że na pewnym moście spotkałem jakichś chrześcijańskich wojowników, którzy szukali jakichś pogan, którzy gdzieś zbiegli. I jak spotkałem tych pogan i zobaczyłem, że tam są dzieci, to mówię, no nie no, pomogę im. Mimo, że potrzebuję sojuszu z tymi chrześcijanami, to jednak uważam, że moralność jednak wymaga, żeby jednak pozwolić im żyć i stoczyłem bardzo, bardzo ostrą walkę z tą grupą chrześcijan, za co później mi ci poganie dziękowali, no ale coś tam jest tak, że później możesz w jakimś mniejszym stopniu mniej krwawo rozwiązać właśnie problem z tymi poganami, którzy zajmują te ruiny, a których chce się pozbyć biskup. No to jest bardzo złożone, ale generalnie zauważyłem, że wiele w tej grze, no nie, możesz właśnie wykonać, tak jak mówisz, grając takim wikingiem, który siecze na lewo i prawo, ale z drugiej strony możesz jednak dyplomatycznie pewne rzeczy rozwiązać, znaczy, możesz przekonać, żeby opuścił
coś, co
sam.
Jest często podawane jako taki, wiesz, święty graal takich RPG-ów, czyli są konflikty, które można rozwiązać tylko rozmową.
Tak. No, ale znaczy rozmową i ewentualnie mieczem, jeśli byś chciał, ale rozmową jest zdecydowanie łatwiej. Ja w ogóle miałem problem, że ta gra w ogóle nie podejmuje. Po prostu to nie jest problemem, że na przykład czasami musisz zabić dzieci. I to mnie, wiesz, zszokowało, nie? Ale w pewnym momencie, no, to jest wszystko tak umowne. No nie, że tak naprawdę nie, że to są dzieci, to są młodzi ludzie, na przykład, nie?
No, to sensie. Jest w ogóle, mówiłem o którym właśnie mówiłeś, i faktycznie on był to na samym początku w miarę. I to faktycznie było takie dosyć zaskakujące.
Tak, i to jest tak, że ja staram się jednak, właśnie przez to, że na przykład nie potrafię tak odgrywać roli, ja bardziej przekazuję część moich emocji, moich, nie chcę powiedzieć doświadczeń jako wikinga, ale moich decyzji, że one pływają naprawdę z mojego serca, nie? Że one nie są kalkulowane. Wiesz, ja nie potrafiłbym tak chłodno, powiedzmy, zabić kogoś. No tam jest taka kwestia, że w momencie, kiedy już, wiesz, rozwiązałeś te wszystkie konflikty, podjąłeś sojusze, to masz możliwość zrobienia takiego czerwonego wesela. Nie wiem, czy miałeś taką opcję.
Tak, no ja to zrobiłem.
Ale no, wiesz, no to ja mówię, nawet nie ma mowy, no nie rozmawiajmy o tym, bo tutaj jest to.
Wiesz, ja robiłem tak, że ja wchodziłem do kościoła, do kościoła, do takiej jakby parafii.
Kaplicy,
nie wiem jak nazwać, takiego zakonu, gdzie tam...
Jakieś sanktuarium, tak.
I nagle tam pełno straży. No to podchodzę do księdza, pytam go, czemu tu jest tyle straży. Dowiaduję się, że jakieś bandy napadają na kościoły, więc odpowiadam, że no, to właśnie my. I wiesz, dzielę księdza mieczem przez kark i zaczynam zabijać pozostałych, więc ja grałem tego typu wikingiem. Mm-hmm. Więc tutaj nie było...
Znaczy ja starałem się, wiesz, jakby to Bogom nie narażać, więc
ale co było,
nie plądrowałem,
jest świetnie. O tyle zabawne, to w ten sposób podchodziłem do spraw niezwiązanych z moją, że tak powiem, sojusznikiem, bo sojusznikowi pomagałem.
Tak, wiesz, co jest jeszcze zabawne, bo jest coś takiego, że spotykasz, w sensie znajdujesz na przykład jakieś krzyże, no nie, kamienne.
No można je po prostu rozwalić.
Za każdym razem, jak chciałem je zbadać, tak dalej, to one się kruszyły, przewracały, no nie? I to wyglądało tak, że ja specjalnie co wziąłem krzyż, to podchodziłem i go rozwalałem. I to jest, no ale to jest no, inna kwestia, no nie? Zresztą naprawdę bardzo rozbudowana gra. Wydaje mi się, że jednak wiele rzeczy tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ja nie spotkałem się z tym, żeby mi na przykład ten wskaźnik popularności, no nie? Z danym klanem, z danym królestwem jakoś specjalnie wpływa na cokolwiek.
No to mi wpłynął na tyle, że nie mogłem wejść do miasta.
Tak?
Tak, aha. Że jedna frakcja mnie nie polubiła i od tego momentu w ogóle mogłem zapomnieć, dopóki nie zostali podbici i zabici, aha, do cna, to nie mogłem w ogóle się zapuścić do miasta. Aha, więc.
Bo tam na przykład to rozbudowanie osady, no tam w jakimś stopniu wpływa na...
Znaczy na zakończenie myślę, że tak. No bo wiesz, to skoro jednak głównym celem jest podniesienie twojej osady z kolan, to możliwe, tak, że zakończenie mogło być zupełnie inne, gdybyś to kompletnie...
No i ona wygląda lepiej, to właśnie, to też jest te super. Mury, tą palisadę...
Tak, i się pojawiają kupcy i można w końcu tam kupować... Słuchajcie, ja przez całą grę miałem problem, bo jest właśnie ten system rozbudowy osady, tylko niestety rozbudowa osady jest bardzo długotrwała. To znaczy na przykład budowa palisady to jest, kurde, 2 tygodnie. Czasu w grze oczywiście. No i jest jeden z surowców, bo tam jest kilka surowców, bo jest system craftingu w ogóle, o którym nie mówiliśmy, no jest to tam dosyć rozbudowane. Jednym z surowców to są trale, thralls, czyli niewolnicy, co zresztą są przedstawieni jako taka, w cudzysłowie, śmieszna ikonka przedstawiająca głowę i kawałek łańcucha. No i można używać niewolników do tego, żeby przyspieszali budowę, czyli na przykład...
To oni chyba giną podczas tych kras,
oni giną podczas tych kras, bo ich tracimy. No i cały myk polega na tym, że w momencie, w którym ja już miałem dużo wszystkich surowców i kasy i tak dalej, bo byłem łupiarzem straszliwym, no to brakowało mi tylko tych niewolników i nijak nie mogłem skojarzyć, skąd można ich zdobyć. No bo czasami.
I co, dowiedziałeś się w końcu? Jak to?
Jest tak, że czasami pojawiają się opcje dialogowe, gdzie na przykład spotykasz kogoś i mówisz mu, no to ja cię biorę. Ja cię biorę ze sobą,
realny.
Ale oprócz tego w momencie, w którym uda się tobie rozbudować market u siebie w wiosce, to pojawia się kupiec, który przywozi niewolników. Wiesz, zabawne jest to, że ta gra porusza...
Ale znowu sumienie mnie pozwalało, wiesz, nawet jeśli to jest fikcyjna gra.
Że ta gra porusza kilka tematów, jak właśnie handel ludźmi, jak mówisz, dzieciobójstwo, i ona je podaje, to nie jest... Tak jak na przykład w dużych RPG-ach, które teraz się pojawiają, bardzo często takie tematy są bezpośrednio zasugerowane, co jest dobrym rozwiązaniem. Ta gra nic takiego nie robi. Ta gra przedstawia tobie, jest 800 rok, wikingowie używali niewolników. Chcesz to, to rób, nie chcesz to, bądź dobrym Samarytaninem. Czy tak jak ty mówisz, tak. Ja wpadałem i paliłem kościół i wiesz, i zbierałem wszystkie skarby z ciał mnichów, a ty nawet na to nie wchodziłeś, nie? Nie wpadło ci do głowy.
Ja zburzyłem całkowicie mit wikingów, bo byli zaskoczeni, że ktoś tak prawy i światły może być właśnie wikingiem. Kiedy 5 minut wcześniej wpadli inni wikingowie tam z tych moich okolic i splądrowali wioskę. To jest dobre. No.
Ale absolutnie jest to naprawdę tytuł bardzo wart uwagi, jeżeli komuś brakuje takich właśnie RPG starego typu z fajnym systemem walki, ewentualnie jeżeli ktoś się trochę zawiódł na Tormencie, bo trochę takich głosów tu i tam słyszałem.
Znaczy, to jest trochę inna gra, wiesz?
Torment jest
grą niemal paragrafową, jeśli chodzi o te aspekty i jest ciekawa, ale jednak pod względem mechaniki, no to jednak Viking jest, postawiłbym dużo, dużo wyżej.
Jedyne, co można by krytykować, ale to niestety no, jest rzecz oczywista i trochę wynikająca z wielkości studia, no, że to nie jest śliczna gra. To jest gra, która jest no, graficznie i ona jest, powiedziałbym, estetyczna.
Może w 4K, Piotrze, tak dobrze nie wygląda.
Nie, no, ona jest estetyczna, natomiast to nie jest, no, są animacje, które się niestety dość często powtarzają i mimo, że one fajnie wyglądają, to jednak kiedy ciągle widzisz tą samą animację, to jest trochę gorzej. Efekty jakieś tam, ognia, nie jest to szał w roku 2017. Tak. Tak? No, to jest jedno to, o czym można by się czepić, natomiast poza tym wszystkie inne rzeczy wynagradzają to w 100%. Ja osobiście wszystkim polecam, bo naprawdę w ogóle 34 godziny mi przy niej wpadły, nawet nie wiem jak, nie wiem kiedy i absolutnie bawiłem się wybornie.
Ja nawet się zastanawiam, czy nawet nie wrócić, żeby sobie pewne rzeczy nie zmienić i jeszcze nie powalczyć, bo pod koniec to mówię, byłem tak dobrym dyplomatą i wytwornym właśnie krasomówcą, że potrafiłem sobie zjednywać albo rozwiązywać konflikty właśnie. Przecież tam jest taka walka, gdzie musisz pokonać jednego z tych złych wikingów i cała kwestia jest taka, że po drodze do tego gościa to ja sobie tak, tych przegadałem, tych przekupiłem, na tamtego jeszcze kamień zrzuciłem na głowę i końcowa walka była bardzo prosta. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację.
Wiesz, że ja właśnie... chyba, ja tam chyba wszystkim musiałem się tłuc po drodze.
No tak, no, bo rządza krwi, rządza krwi.
Z tą walką jest jeszcze taka ciekawostka, mimo że ja rozwiązywałem dużo konfliktów za pomocą siekiery i strzały wbitej w kolano i w gardziel, to ta gra nie jest prosta. Znaczy, ten system walki jest tak zrobiony, że w momencie, w którym się totalnie rozluźnisz i będziesz sobie klikał tak trochę na pałę, to nawet jacyś tacy zwykli bandyci, którzy na ciebie napadną już przy drodze, mogą nagle okazać się dużym problemem. A pod koniec gry, w momencie, w którym mamy po pierwsze przeciwników w większej ilości, po drugie jeszcze jakieś sytuacje, które są problematyczne, czyli na przykład jesteśmy w wąskim korytarzu, a przeciwnicy nas atakują z dwóch stron, czy tego typu rzeczy, to naprawdę niektóre walki potrafią stanowić wyzwanie. Inna sprawa, że jest jeden quest, który... To bez spoilowania żadnego, tylko chodzi o to, że jest walka, którą fabularnie trzeba przegrać. Ale ja o tym nie wiedziałem. A ponieważ można robić load w trakcie... Save'ować w trakcie walki nie można, ale można robić load w trakcie walki. Więc za każdym razem, jak widziałem, że już zaraz zginę, bo został mi jeden wojak, to robiłem load i walczyłem znaczy, jeszcze
wiesz co,
raz.
Bo akurat wiem, rozmawialiśmy o tej walce, wiem, bo ona niby powinna się skończyć aresztowaniem, ale ja tak oczywiście dałem się aresztować pokojowo, ale wydaje mi się, że gdybyś po prostu wybił ich tam wszystkich, to skończyłoby się bardzo podobnie, no nie? Że po prostu... znaczy, nie wydaje mi się, żeby tam akurat coś więcej było.
Nie.
Znaczy, mogłoby cię ominąć bardzo ciekawa sytuacja, bo jak masz tą czarownicę za sobą, to
ona się
też możesz...
Ja przy... wyobraź sobie. Miałem tam właśnie jedną sytuację, kiedy...
No to wygląda jak Liz Salander.
Kiedy to wręczała mi... Zmylenie. To też rozbawił ten opis, bo ona jest taka bardzo, jak to czarownica, która żyła poza wioską i wszyscy nie mówili wiedźma. I ona wręczała mi jakiś specjalny wywar, mówiąc, że się o mnie martwi, się o mnie boi. I kiedy miałeś opcję, że chwyć ją za rękę, biorąc ten wywar, to tam wiesz, jakieś opisy. No nie, no naprawdę, śmiać mi się, jak to ta gra jest taka
ale
fajna.
Ale wiecie, że nie wiem, jak ja grałem, że ja w ogóle nie widziałem tych takich, że, nie wiem, czy po prostu ja grałem jakimś takim gościem, z którym żadna nie chce filmować.
Ale to ty nie miałeś
tak
romansowych wątków?
Znaczy,
nie skończyłeś nie, z żoną i dziećmi? Było...
Nie.
Ja mam normalnie, ja grę zakończyłem z gromadką pociesznych małych wikingów.
Jesteś pewny, że u ciebie to tylko rok trwało?
Nie no, bo potem jak się gra kończy, to wtedy jest, jak to często w RPG-ach było, takie przelecenie przedstawiające właściwie wszystkie wątki, na które my się napotkaliśmy,
tak.
To jakie były rozwiązania tych wątków i co się tam działo. No i właśnie mój wątek romansowy skończył się tym, że miałem swoją ukochaną. Co więcej, przez to, że między nami doszło do tete-a-tete tak mniej więcej w połowie gry, a jest jeden quest, który polega na tym, że spotykamy piękną, blond włosą, zakochaną w poezji właśnie Angielkę, która poszukuje swojego rycerza na białym koniu i wysyła nas na quest niczym z baśni. Nie wiem,
a to jest ta Kyra?
Tak, Kyra. I ona wysyła nas na quest pod tytułem przynieś moją chusteczkę, przynieś moje tam różne suweniry, które rozdałam.
Tak.
I w momencie, w którym ja kończyłem tego questa, to już miałem swoją wybrankę w drużynie. I to jest bardzo zabawne, bo w momencie, w którym...
A ja skorzystałem.
Właśnie ja sobie specjalnie zrobiłem load w tej sytuacji, bo najpierw z założenia nie chciałem skorzystać, ale byłem ciekawy, co się stanie właśnie, czy ta gra weźmie to pod uwagę, że my wcześniej tu już, wiesz, mam wątek romansowy i w ogóle... I wzięła to pod uwagę w ten sposób, że w momencie, w którym ja powiedziałem, że chcę skorzystać z jej propozycji obiadu, to wtedy ta moja partnerka ukochana i bratnia dusza się oburzyła w ogóle i wiesz, mnie zbluzgała. I zakończenie było takie, że tam morale z nią mi spadło kilka, chyba o 3 stopnie w ogóle, nie?
A widzisz, to być może właśnie to jest ta kwestia, że ja postanowiłem po prostu przekonać się, co za tym wszystkim stoi, no nie? I ten, ale to ciekawy wątek. No, są takie drobne rzeczy. Bo,
ja ci to naszym słuchaczom, to... ja moją wybranką serca została pani dwuucznią.
Tak, Neifra, jakoś tak się nazywa. Duńskie imiona.
To też zabawne jest, że kiedy wracamy do naszej wioski i zobaczyć właśnie, jak ona się rozwija i wszyscy się rozbiegają po domach i wracają do swoich zadań, to możemy sobie rozmawiać z członkami drużyny i pytać też ich opinie o innych członkach drużyny. I nie wiem, czy robiłeś to i czy pytałeś o mnicha kogokolwiek.
Nie pytałem.
No bo to jest tak, że tak jak Damian mówił...
Czy rozmawiałem z nimi, wiesz,
mogą przyłączyć się do nas ludzie spotkani na wyprawie. I to prawda, do mnie tylko właśnie jeden się przyłączył, który był mnichem, i ilekroć moich członków, pozostałych wikingów drużyny pytałem o tego mnicha, to wszyscy odpowiadali na zasadzie, nie rozumiem, czemu on za nami łazi, przecież my go powinniśmy wziąć jako niewolnika i zagonić do pracy przy palisadzie, czemu ty mu pozwalasz się wypowiadać w ogóle, o co chodzi? Tak to właśnie.
No jakiś taki humor jest, no nic, bardzo sympatyczna fajna gra RPG.
Tak. I to jeszcze jedna rzecz, którą jeszcze muszę dodać, że strasznie mi się podobało to, że ta gra jest prawdziwa, w sensie rzeczywista, że tam nie masz żadnych gigantów, nie masz trolli, nie masz smoków, elfów, listy.
Znaczy, jeśli one istnieją, to one bardziej w takich zabobonach.
A właśnie
niż...
to jest mistrzostwo świata, że w którymś momencie quest mówi tobie o tym, że gdzieś tam mieszkają jakieś giganty, które coś giganci, olbrzymy, którzy coś tam robią. I w momencie, w którym idziesz, to faktycznie spotykasz przeciwników, którzy są trochę więksi, ale interpretacja jest według własnej twojego podejścia i nawet to komentujesz i w zależności od tego, co uznasz, to albo twoi zwolennicy, którzy są zabobonni, uznadzą, że jak możesz mówić, że to nie są giganci, przecież to byli giganci, albo ci, którzy są myślący sceptycznie, powiedzą, że jak możesz mówić, że to byli giganci, to byli po prostu zwykłe duże chłopy. I to też jest fajne. I to w kilku momentach się spotyka właśnie to podejście do cudzysłowiu misterium jakiegoś tam. Tak. Nie, ja mówię, ja jestem absolutnie zakochany, zauroczony, wspaniały tytuł.
Fajnie się tak dać czasami zaskoczyć, nie? To teraz szybciutko wspomnę o Rise, Road to Rome. Dlatego, że to jest stara gra.
A nie Son of Rome?
Z tych pierwszych... Może Son of Rome? Nie, dlaczego Droga do Rzymu mi się zapisała? Tak co w notatce zapisałem. Nie, tak, Rise, Son of Rome. Gra, która została wydana przez Crytek, to miał być taki jakiś nowy początek dla Cryteka, bo to się okazało, że to był jakiś taki gwóźdź do trumny, nie, do studio, do Gorywa, chyba musi zrobić nowego Crysisa. Niemniej, mnie nigdy nie ten Rise nie interesował. Wiesz, tam to mówiono o tym, jaką piękną grafikę, jak w ogóle postaci świetnie wyglądają i że jakie to siódme soki wyciska z Xboxa one. I to była jedna z gier premierowych, tak? Było to chyba z listopada 2013 roku. I dopiero ona się pojawiła właśnie w Goldzie, no nie, to powiem się, no, ale i tak mi zajęło sporo czasu, bo ona się pojawiła albo na początku roku, albo jakoś tak, no, jakiś czas temu, ja dopiero teraz po nią sięgnęłem. I przyznam, że jak już zacząłem się bawić, jak już nie sięgnąłem, to wsiąkłem. Po prostu jest super, ona jest krótka, nie wiem ile tam przejście, parę godzin, kilka godzin przejdzie, jak może tak naprawdę 3-4 posiedzenia wieczory i może to zamknąć, ale gra ma mnóstwo fantastycznie wyreżyserowanych filmu przewodnikowego, więc fabularnie jest bardzo ciekawa w ogóle, aż zachciało mi się sięgnąć po, znaczy nie sięgnąć, tylko wspomniały mi się dobre czasy, kiedy oglądałem ten serial Rzym. Na pewno kojarzysz.
Oczywiście,
był taki rewelacyjny.
To był jeden z tych seriali, który szokował, że jest krew i cki.
Tak, bo to jest w ogóle, wiesz, kwestia jakiejś zemsty i wiesz, poznajemy po prostu, zaczyna się właśnie od takiej sceny, że jest legionista, centurion, trochę nie rozróżnia, więc wybaczcie, który pomaga uciec Neronowi podczas jakiegoś oblężenia. Jakieś dzikusy, no nie, tam barbarzyńcy atakują właśnie Rzym. Tam no, wiele się rzeczy dzieje, no nie, jest chaos w mieście, no ty pomagasz mu uciec, no nie? I później jest jakby taka seria retrospekcji, w której dowiadujesz się wiesz, tej swojej historii, no nie, dowiadujesz się historii swojego ojca, który został zamordowany. Poznajesz jakieś kluczowe bitwy, w których brałeś udział. To wszystko jest bardzo widowiskowe. No fantastycznie to wygląda. No ale sama gra jest taką siekanką rąbanką. Tam nie ma żadnych zagadek środowiskowych, które musisz rozwiązać. Tam wszystko polega na tym, że musisz przejść od punktu A do punktu B i siekać. I walka jest rozbudowana mniej więcej na takim poziomie, jak na przykład nie wiem, w Batmanie albo w Shadow of Mordor. Mamy bloki, mamy parowania, mamy zbicia, jakieś obezwładnienia, mamy oczywiście cięcie. I odpowiednia kombinacja tego tam tworzy jakieś komba i dodatkowo mamy coś w stylu egzekucji, czyli w momencie, kiedy przeciwnik jest nie wiem, gdzieś ogłuszony lub odpowiednio dużo obrażeń mu zajęliśmy, to możemy przytrzymać prawy trigger i wtedy włącza się taka sekwencja quick time eventu, która polega na tym, że w odpowiednim momencie albo naciskasz tarczę i zbijasz gościa, wiesz, tarczą w twarz, obezwładniasz
go, pocinasz. To pewnie są pozostałości z tego, że ta gra miała być na Kinecta.
Być może, ale to na Kinectie by tak to fajnie nie wyglądało, bo to jest po prostu taki gore, no po prostu widzisz, jak pocinasz gardło. No, to znowu mi się przypomniała ta scena właśnie początkowa z American Gods, nie? Że po prostu tak hektolitry krwi, no widzisz po prostu, jak ręce są odcinane, zresztą achievementy staje za odcięcie kończyn, za podcięcie gardeł i tak dalej, więc to jest masakrycznie, więc przy dzieciach raczej w to nie pograsz, nie? Bo to jest dosyć zbyt ostre. Ale no, to mniej więcej wygląda tak, że te egzekucje są potrzebne mniej więcej jak w Doomie. No, grałeś w Dooma? Czy jeszcze nie?
Nie, ale wiem, że to jest tam...
Tam jak się przez silnik podświetla, to w momencie, kiedy robiłeś właśnie takie wykończenia go, to odzyskiwałeś zdrowie. Tutaj masz po prostu możliwość albo odzyskiwania zdrowia, ustawiasz sobie to po prostu w locie, albo zdobywania więcej punktów doświadczenia i rozbudowania swojej postaci, albo rozwinięcia, albo zdobywania punktów skupienia. Bo wiesz, skupienie po prostu daje, że zatrzymuje się czas i wtedy jesteś jak furia, jakiś derwisz, siekasz gości i tak dalej. Więc sama ta idea sprowadza się do tego, żeby jak najwięcej przeciwników posiekać. Czasami masz możliwość rzucenia jakąś włócznią, czasami operujesz jakimś zapomniałem jak się nazywają, takie wiesz, potężne, wiesz, takie ciężkie kusze, no nie, na zamontowane. Czasami, prawda, idziesz w tym takim żółwiku klasycznym, prawda, gdzie tarczami osłaniacie się przed gradem pocisków strzał przeciwnikami. To jest tyle, no nie, jeśli chodzi o menu. Ale właśnie fabuła jest tak fantastyczna, mnie bardzo ściągnęła. Jest bardzo filmowa, oczywiście wszystkie animacje są na motion capture, twarze wyglądają fenomenalnie. Że nawet moja żona, która zwykle nie patrzy, jak gram, albo nie zwraca na to uwagi, no była pod wrażeniem, jak dobrze wyglądają te filmy przeciwnikowe. Że to jest poziom Uncharted 4. Więc pod tym względem, jeśli ktoś się w ogóle tym interesuje, to takim okresem historycznym w ogóle, tak, z Rzymem, to bardzo polecam. I sama walka, już tego ostatnie słowo, jest na tyle ciekawa, że multi jest oparte właściwie nie na rywalizacji, chociaż to byłoby fajnie, bo to mogło trochę przypomnieć For Honor, oczywiście nie byłoby tak rozbudowane, jak to jest For Honor, ale mniej więcej jest tak, że masz jakieś areny, właśnie jesteś w tym koloseum. Jedna z misji w ogóle nawiązuje do tego, że to jest fantastycznie zrobione. Oczywiście jest dużo tam trochę takiej licencji, poetyki, że jak mniej więcej ta arena w tym koloseum mogła wyglądać, jak się zmieniać płynnie, dostosowując do tego, jaka na przykład historia jest odgrywana, bo to jest tak, że wiesz, masz po prostu jakąś narrację do tej walki dorzuconą. Nie? Więc to jest bardzo fajnie zrobione. I w multi po prostu możesz albo solo, albo w parach no tych przeciwników niemal jakichś takich, niemal jak w trybie hordy atakować. Więc bardzo sympatyczna gra. Kogoś ominęła, jeśli chodzi o Golda, to gdzieś tam pewnie w jakiejś promocji, albo nawet płytkę znajdzie za grosze i warto się zainteresować. To tyle, jeśli chodzi o Rise Son of Rome. Kolejną grą, w którą grałem i bardzo się cieszę, Piotrze, że nawet trochę ty pograłeś, to jest Warhammer 40 000 Dawn of War 3.
Dawn of War 3.
Czyli Jutrzenka Wojny 3. I trochę się nagadałem, jeśli chodzi o Rise, to oddam ci, prawda, pierwszeństwo, by powiedzieć.
Znaczy tak, ja nie jestem fanatykiem ani Warhammera, ani Dawn of War'a, bo wiem, że są ludzie, którzy są absolutnie bardzo mocno oddani tej marce i jak tylko się pojawił pierwszy zwiastun tej trójki, to w ogóle wybuchły puchary entuzjazmu. Tak. Ja grałem w pierwszego Dawn of War'a i to chyba zarówno w podstawową kampanię, jak i jakieś tam dodatki, w single oczywiście. Czyli pierwszego przeszedłem, grałem trochę w drugiego, ale nigdy go nie przeszedłem, wręcz się trochę odbiłem, dlatego że o tyle, ile pierwszy był
klasycznym
RTS-em, znaczy no, nie klasycznym RTS-em, bo tam to był RTS taki w stylu Company of Heroes, to był RTS, który był nastawiony na małym oddziałem, ale jednak RTS.
Znaczy nie, to w drugiej części.
Znaczy nie, no ale tam to nie były RTS na budowanie
nie, bo mi się
100
wydaje,
jednostek.
Że...
Tylko tam miałeś, kurde, walczyłeś oddziałami typu...
Nie, ja nie pamiętam tak dokładnie jedynki, bo ja wiem, że właśnie jedynka o tyle była ciekawa, że ona miała mnóstwo dodatków i w ogóle dochodziły te inne rasy, więc ona była naprawdę rozbudowana, ale tam wydawało mi się, że jednak w jakimś stopniu to był taki bardziej klasyczny RTS, że
znaczy,
to
nie,
druga
to
część...
RTS, ale to nie, znaczy właśnie, bo chodzi mi o to, że to był klasyczny RTS, ale jednak nastawiony na w miarę małe pojedynki, że wiesz, to nie było starcie armii niczym w Total Warze, tylko to było raczej starcie oddziałów. A drugi Dawn of War to był w ogóle jeszcze mniej. Bo drugi Dawn of War to właściwie było dowodzenie drużynami z bohaterami. Nie? I ja dlatego od drugiego w ogóle się odbiłem. Oczywiście może mi się myli, jednak w tym pierwszym były większe walki, dlatego w niego grałem i go skończyłem.
Znaczy w dwójce tak naprawdę
lata
tak.
Temu.
Znaczy jeśli chodzi o dwójkę, to tak, faktycznie, że to było bardziej takie RPG, no nie, z mechaniką RTS, ale jednak miałeś mniejsze oddziały, liczyła się taktyka, korzystanie z zasłon, umiejętności i tak dalej. Chociaż multi było bardziej takie rozbudowanie. Wiem, że multi w Dawn of War 2 było świetne, chociaż ja już tak bardzo dużo nie grałem w to.
A trójka to jest jeszcze co innego. Bo ja pamiętam, jak zbliżała się produkcja, znaczy zbliżała się premiera i pojawiały się tam jakieś wywiady, newsy i tak dalej, to w którymś momencie w jednym z wywiadów padło takie zdanie, że twórcy chcą wykorzystać elementy moby, które są teraz tak bardzo popularne, do tego, żeby pchnąć gatunek RTS-ów dalej. I to było tylko jedno zdanie w wywiadzie, czy tam jakaś tam wypowiedź, ono mi tak mocno zapadło do głowy, że gram w tego God of War, to nie mogę sobie tego wybić z głowy. Tego skojarzenia z mobą, gdzie masz, wiesz, nieistotne mobki i wielkich bohaterów, które mają umiejętności. Mhm. Bo ja na razie nie grałem dużo, bo skończyłem 3-4 misje, ale naprawdę mam wrażenie, że właściwie to budowanie jednostek i zarządzanie nimi, to jest taka trochę sprawa poboczna, a wszystko się rozbija jednak o to. Oczywiście w singlu mówię, bo ja tak. W multi w ogóle nawet nie odpalam. A jednak rzecz się bardzo mocno rozbija o zarządzanie bohaterem twoim, czy też bohaterami, o tym, żeby w odpowiednim momencie używać skilli odpowiednich, żeby patrzeć na te cooldowny, żeby wiesz, że te jednostki wszystkie możesz sobie je produkować, ale właściwie dobrze użyta umiejętność rozbudowanego bohatera to kurde zdejmie tobie te oddziały, bez, że oni są oddziałami wsparcia tak naprawdę, to nie są jednostki, którymi wygrywasz grę, tylko to są jednostki, którymi jakoś tam wspierasz to, żeby ogień wszedł w nie, a nie w twojego bohatera, żeby on dłużej mógł porobić szkody. Mhm, oczywiście to nie jest MOBA, tak? No, bez przesady. To jest RTS, gdzie budujesz sobie bazę, zbierasz surowce.
Nie, no to jest. Znaczy, ja jestem, nie wiem ile z misji wszystkich, ale ja jestem w 8 misji i no i są takie bardziej misje, w których no, masz tą możliwość właśnie postawienia trochę więcej niż 2 czy 3 budynki, ale jest znowu też parę misji takich, w których masz ten taki, że musisz zarządzać małym oddziałem i bohaterami, tymi elitami. I wtedy faktycznie no masz takie wrażenie, że wszystko się opiera na tych elitach, dlatego że oni są mocniejsi, mają specjalne umiejętności i lepiej sobie radzą po prostu na polu walki, że oni są też odnawialni. No to jest bardziej taki złożony ten problem. Tylko jak ja mam problem taki z Warhammerem, że dla mnie zawsze do końca już chyba wyznacznikiem, jeśli chodzi o to, jak powinien wyglądać RTS, to jest StarCraft. Pierwszy StarCraft. Drugi oczywiście też, no ale właściwie to jest taka ładniejsza kalka pierwszego. I nie Command & Conquer, Red Alert, który i tak uważam, że jest super, nie? Ale chodzi mi o to, że po prostu StarCraft wyznaczył pewne standardy. I to są na przykład standardy w tym, jak się zdobywa surowce, jak się buduje, jak na przykład wyglądają różnice między trzema rasami, że po prostu są mechanicznie, kolosalnie inne i że wiesz, no, balans to jest w ogóle zupełnie inna kwestia. I przede wszystkim to, jak wyglądają jednostki. Że ty patrząc na jednostki, od razu widzisz, co to są za jednostki, co robią i tak dalej. Mój problem w ogóle z Dawn of War 3 to jest taki, że jak mam większe oddziały, to ten ich wygląd mi się totalnie zlewa. Że dopiero na tym pasku na dole, po takiej drobnej ikonki, bo nawet ikonki, nawet obrazki, prawda? Ja ich nie rozróżniam. Być może to wynika z mojej takiej ignorancji, że powinienem siąść, poświęcić godzinę na nauki tych obrazków, na tych obrazków inne różnie, ale one na przykład kolorystycznie się niczym nie różnią i tak dalej. Tak na przykład mogłeś Firebaty od Marinesów rozróżnić, wiesz, no miałeś Vulture'y i tak dalej, no po prostu każda jednostka czy Ghosty, no nie, Terran w StarCraftie miała tak istotnie inny kształt, że to po prostu one się wybijały od tego. Tutaj jest tak, że one w grupie właściwie zlewają się totalnie i ja
to po prostu... powiedziałeś o tych ikonkach, które są na dole, bo gdyby tych ikonek nie było na dole, to w trakcie pojedynku jakiejś takiej większej bitwy, to zorientowanie się co, gdzie, co i jak jest, to w ogóle tak. Absolutnie jakieś szaleństwo, masakra i tak naprawdę jeżeli chce się używać, bo jeszcze nie dość, że tych jednostek jest, te jednostki są podobne, jeśli chodzi o ich wygląd, to każda z nich ma jakieś tam umiejętności specjalne, których teoretycznie powinno się używać. Ale w ogniu walki, kiedy ścierają się ze sobą dwa większe oddziały, jakoś tam się napieprzają, to właściwie trzeba by sobie porobić do każdego, ja tak robię, do każdego typu jednostek robię oddzielną podgrupę i tylko się przełączam na klawiaturze numerycznej, znaczy wiesz, tam grupa pierwsza ta umiejętność, grupa druga ta umiejętność, bohater ta umiejętność. I tak naprawdę zarządzanie tym przy większych bitwach jest trochę bez sensu i coraz bardziej mam wrażenie, że chyba wystarczy olać te wszystkie skille i się skupić na walaniu bohaterem.
Tak, tylko że znaczy to jest też tak, że znaczy to jest podstawa, tak jak mówisz, no po prostu skróty klawiszowe i przełączanie się między, bo to jest o tyle dobrze, że tych bohaterów elitarnych, tak, masz pod F-ami, nie? 1, 2, 3, więc oni są zawsze tam dostępni, nie? Możesz sobie oczywiście grupki porobić i faktycznie tam, nie wiem, piechota, tam karabinierzy i tak dalej, nie wiem, mają granaty, więc jest istotne, żeby po prostu tego używać, dlatego że bardzo szybko można stracić nawet, kiedy się wydaje, dużą przewagę, kiedy przeciwnik, nie wiem, ma jakąś dobrą kontrę, ma jakiś taki przeciwnik, który na przykład nas potrafią skosić momentalnie, wiesz, więc jest takie mikro zarządzanie jest potrzebne. I w pewnym momencie, no nie, no nawet już mi przestało przeszkadzać to, że te jednostki się zlewają, że ja wczułem się w to wszystko. Tylko, no ja mam ten problem, że jest tak ciekawy, tak rozbudowany świat jakim jest właśnie Warhammer 40 tysięcy, aż się prosi, żeby tam coś więcej wrzucić niż jakiś konflikt, prawda, że są ci Space Marines, że są te orki, orkowie i są ci Eldarze, no nie, że jest tyle interesujących właśnie armii, no nie, jakichś innych, które się pojawiały na przykład w jak to się nazywa, w tych dodatkach chyba do pierwszej części, nie pamiętam, ale na przykład...
To tam no, każdy dodatek to była inna armia.
Tak, no nie, no jest to Tau Empire, no nie? Nie wiem dlaczego Akkad ich nie ma. Że ciągle tych orków, ja już żygam tymi orkami, tylko to jest takie
pójście... Akurat orki to są fajnie zrobione, bo orki są w polskiej wersji językowej, nie wiem, czy grasz po polsku, czy nie, ale zostało bardzo mocno oddane to, w jaki sposób orki mówią. Czyli wiesz, jest masa błędów ortograficznych, jakichś uproszczeń, jakichś tam to bzdurek. Natomiast znaczy, samo w sobie ten system walki, system tych pojedynków, to ty nie grałeś w Halo Wars 2.
No nie.
Ja jestem świeżo po Halo, znaczy świeżo, no, jak była premiera, to grałem. Tam w pewnym sensie była podobna gra strategiczna. To znaczy było budowanie bazy w miarę ograniczonym zakresie. Tu jest budowanie bazy w miarę ograniczonym zakresie, bo tych, wiesz, nie masz milion budynków, tylko no to jest takie w miarę ten. Surowce też tam się zdobywało dokładnie tak samo, czyli były po prostu punkty do przyjęcia na mapie i kiedy ten punkt przyjmowałeś, to zdobywałeś surowce. Mhm. Ja nie jestem, walki też były nie, kurde, 100 jednostek na 100 jednostek, jak w jakimś tam Ashes of coś tam, tylko to były właśnie, wiesz, 20 na 20. To prawda, tutaj to są większe te pojedynki, ale jednak jakieś tam jest to nawiązanie. Też miałeś, wiesz, rasy, które się od siebie różniły, miałeś tam umiejętności specjalne tych jednostek i tak dalej. I po Halo Wars 2, z którym się bawiłem wyśmienicie, granie w Dawn of War 3 mnie męczy potwornie. Mam wrażenie, że ta gra jest chaotyczna, nudna i ślamazarna. I co jest dziwne, że połączenie równocześnie tego, że ona jest chaotyczna w trakcie walki, z tym, że jest ślamazarna i nudna, nie do końca rozumiem, jakim cudem tak się stało, ale autentycznie mam tak, że jak siadam wieczorem do komputera, to muszę się zmotywować, żeby w niego zagrać. To nie jest tak, że tak jak Halo Warsy, wiesz, grałem po prostu non-stop, bo chciałem, bo ich historia mnie interesowała i fabuła i tak dalej, to tutaj i te same w sobie misje były niektóre bardzo, wiesz, były po prostu emocjonujące. To tutaj, kurde, jest tak, że ale się może to się zmieni.
Ale w Halo Wars chyba były fajne filmy przerywnikowe, nie? Jakieś tak to
no
było, było ciekawe.
Kilka było.
Tak, no tutaj jest tak, że masz parę filmów przerywnikowych, ale one są zrobione na takich animowanych slajdów.
Znaczy one są robione tak, wyglądają strasznie biednie, szczerze mówiąc. One wyglądają jak jakieś małej gry indie.
Tak,
gry,
ale
nie było stać na animację. One wyglądają jak szkice koncepcyjne do prawdziwych animacji.
No właśnie. I o tyle nie jestem to jeszcze w stanie wybaczyć, co bardzo ciężko śledzi mi się te briefingi, te rozmowy przed misjami. Że ja w ogóle się nie koncentruję na tym, co oni mówią. No może to jest właśnie moja wina, że gdybym siadł, posłuchał, co oni mówią, to może by do mnie dotarło. Ale mam takie wrażenie, że nie mając tej wiedzy na temat tego świata, no wiesz, to tam są jakieś nawiązania, które mi nic nie mówią. No bo są właśnie ci Marines, są orkowie, są Eldarzy, coś się dzieje, jest planeta, jest problem. No, są jakieś ciekawe sytuacje, ale ja nie potrafię, oprócz tego, co widzę na ekranie, jakiejś takiej głębi tego nadać. I faktycznie, jakby fabularnie mnie tam, ja nie wiem, co się dzieje w fabule. I też jest ten taki zabieg, który mi się jakoś specjalnie nie podoba, bo ja uważam, że lepiej byłoby zrobić trzy kampanie, tak jak na przykład właśnie w StarCraftie, że grasz najpierw Terranami, później Zergami, na końcu Protossami. Tak tu na przykład zrobić, nie wiem, Space Marines, Orkowie i na końcu Eldarzy, a nie że po prostu co misja, to masz grasz inną rasą i nie potrafisz jakby się przestawić, nie, żeby ciągle na przykład, nie osiągnąć perfekcję grania daną frakcją. Doszedłem po prostu do takiego wniosku, że tak naprawdę te wszystkie jednostki, one mogą się w szczegółach różnić, ale w tych tak i szkieletowo, no nie tak to właściwie wszystkie te jednostki to po prostu się różnią tylko skórką, no nie? To jest skórka Space Marines, to jest skórka orków, to jest skórka Eldarów. Że jakby odpowiedniki tych jednostek są bardzo szybko zauważalne, że jakichś różnic tak naprawdę nie ma. Dopiero powiedzmy te elitarne jednostki, no nie? One się w jakimś stopniu wyróżniają, prawda? Jakieś mają takie wyjątkowe umiejętności, właśnie to takie te moce dodatkowe, ale to też nie wiem, no chciałbym po prostu mieć jedną wielką kampanię jednej frakcji, później kolejną drugiej i na końcu trzeciej. A nie, żeby to było tak przeplatane, bo ja wiem, że to też ma swoje plusy, prawda, no, to właśnie ma zwalczyć tą monotonię, że raz widzisz to z tej perspektywy, raz widzisz to z tej perspektywy, ciągle coś się dzieje, no i też to pozwala chronologicznie utrzymać tą ciągłość, no bo jednak kiedy miałbyś raz jedną stronę, raz drugą konfliktu, musiałbyś, nie mógłbyś na przykład pokazać czegoś jakby szybko zmieniającej się sytuacji z jednej i z drugiej strony, musiałbyś po prostu poczekać, aż skończy się po prostu cała kampania dla jednej strony, zanim przedstawisz z drugiej. I wiesz, te techniczne rzeczy, które są w ogóle w tej grze, które mnie trochę nerwują, że na początku w tutorialu, kiedy wiesz, uczysz się operować jednostkami, to ja miałem wrażenie, że patrzę na mapę w ogóle po jakimś dziwnym kątem. Że po pierwsze nie mogę sterować kamerą, wiesz, nie możesz nią obracać, co jest w ogóle moim zdaniem trochę śmieszne, no ale okej, okay, no nie, no.
To jest dziwne, wiesz, ja nie chciałem się w to wierzyć, wiesz, już klikałem po kolei na klawiaturze, czym się wraca kamera.
Dokładnie. A dwa, że właśnie to jest to, że jest mało czytane, ale ja mówię, no jak opanujesz skróty klawiszowe, jak zaczniesz właśnie się tak bawić trochę jak w mobę, czyli odpowiednio używasz dodatkowych umiejętności i tak dalej, to na pewnym etapie gra zaczyna ci sprawiać przyjemność. Ja na przykład nie muszę się zmuszać, tylko po prostu chciałem, wiesz, przejść najpierw Wikingów, dlatego ja dopiero na 8 misji jestem. Ale teraz, no i teraz mnie troszeczkę Prey odciąga. Ale staram się, jak tylko mogę, no nie dosiąść i jakąś misję raz na jakiś czas zrobić.
Wiesz, ja bardzo lubię strategię i nie wiem, czy właśnie to Halo Warsy mnie skrzywdziły, bo były za dobre i w to się teraz męczę. Ale no, kurde, smuteczek. Ja nie wiem, dlaczego byłem napalony mocno, mimo że ja nie jestem jakimś wielkim fanem ani marki, ani świata Warhammera.
Znaczy ja w ogóle lubię po prostu ten klimat, lubię Space Marines, chyba
tylko
nie ma
takiego... Tylko ten klimat jest lipny trochę właśnie. Ty masz rację, że ogólnie klimat Space Marines, tego wiesz, Imperatora i w ogóle Inkwizytorów i tych różnych ras, jest bardzo, potrafi być bardzo fajny. Ale tutaj, kurde, jego nie czuć.
Znaczy to jest bardziej, nie przypomina to jakiejś jednej dużej kampanii, ale to jest kwestia tego, że to się dopiero rozwija. No jaka w tej misji, którą przyszedłem, no ona się kończy, wiesz, taką wielką eksplozją. Wiesz, bum, coś spada, jakiś meteoryt na ziemię rozbija. Niekończący się pojedynek właśnie no chyba Gabriela Angelosa zapomniałem jak się nazywa ta elitka z Eldarów. W każdym razie po prostu, wiesz, jakiś wielkim boom się zaczyna. Już nie mogę się doczekać, prawda? Aż zobaczę kolejną misję, jak to się rozwinie i być może tam będzie coś, co z takiego, z niczego, no nie, okaże się być czymś bardzo interesującym, ale to jak mówię, no trochę to dziwnie wygląda, no ale ja na pewno Dawn of War 3 chcę skończyć i ostatecznie taką opinię to wyrażę, jak już tak zakończę tą kampanię, więc no nie, no, ja myślę, że nic nie musimy już chyba dodawać, nie, do Dawn of War. Nie, najwyżej wrócimy jeszcze w kolejnych odcinkach. Co na to?
No ja to przejdę, wiesz, no ja nie lubię nie przechodzić gier teraz, więc...
No ja jestem właśnie, też jestem taki, że taki punkt honoru człowiek sobie stawia, no nie, że tak jak nie lubię na przykład nie kończyć filmów oglądać, to rzadko mi się zdarza, że na przykład ten film obejrzał do połowy i zostawił. To jest albo wyjść z kina, to nie wyobrażam sobie. Na najgorszym filmie, przecież nie? Taki z grami, no nie? Że gra musi być naprawdę podła i chyba na bardzo pierwszym etapie musiałbym odpaść, żeby odpuść i nie przejść, więc na pewno tak. Dawn of War 3 do przejścia. Nie będziemy już więcej gier omawiać, co ty na to, Piotr? Chyba, że masz jakąś dobrze. Jeszcze...
Nie.
Bo mamy mało czasu, a chciałbym jeszcze kącik kulturalny.
Kącik kulturalny.
Jeśli chodzi o kącik kulturalny, to ja tylko powiem dwa słowa, że zacząłem oglądać Santa Clara Diet.
Bardzo warto, czy nie?
Super. Ja mówię, to pewnie jakiś taki wymuszona komedia z jakimś takim pomysłem, prawda, że jest sobie to niby taka normalna rodzina z sekretem. Tym sekretem jest to, że pani domu jest zombie i musi zjadać ludzi, żeby nie być głodna, no nie, no, a poza tym jest wszystko okej, okay, chociaż ma, nie wiem. No, w każdym razie, koncepcja jest interesująca, ale po prostu to jest świetny serial komediowy i aktorzy, którzy biorą udział w nim, bo tam akurat Timothy Olyphant gra dla pana domu, a panią domu gra Drew Barrymore, więc to powiedzmy taka obsada jest okej, okay już, ale pojawiają się właśnie Nathan Fillion na przykład, wiesz, tam w tle, oj, zapomniałem innych nazwisk, ale po prostu jest mnóstwo bardzo fajnych aktorów takich, których od razu rozpoznasz. Tam jest, zapomniałem po prostu nazwiska tego aktora, który gra dyrektora szkoły. do której chodzi córka właśnie tej pary bohaterów, więc niestety nie przywołam tego, ale Santa Clara Diet, jak ktoś lubi absurdalne komedie, bardzo, bardzo polecam.
Ale... Rzecz, które ja zacząłem oglądać, ale to nie będziemy o tym rozmawiać, bo to już wielokrotnie było powiedziane, ale tak jako ciekawostka, to zacząłem Narcos oglądać w końcu. I powiem ci, że tuż po Wildlandsach wejście w Narcos jest wyjątkowo takie wciągające.
Tak. Chociaż ja się zatrzymałem i nie dokończyłem drugiego sezonu. Jednak pierwszy mi się bardziej podobał. Początek drugiego jest taki mało interesujący, ale fakt, nie? Że zaczynasz rozumieć te problemy Pablo Escobara. Albo problemy DEA i tak dalej. Chociaż ja to zawsze tak patrzę, że tam właśnie ten moment, kiedy pojawia się CIA i wiesz, i to drugie dno w tym wszystkim, to zaczyna nabierać właśnie. No ale co Narko oglądasz, tak? Co jeszcze
tak,
tam?
Tak, Narko to tamten. Obejrzałem też 13 powodów. Nie wiem, czy widziałeś, czy nie?
Wiesz co, tak na równi chciałem zacząć z Santa Clara Diet, nawet troszeczkę obejrzałem początek. 13 powodów, ale jednak skoncentrowałem się na Santa Clara Diet i
po prostu. To myślę, 13... że wiesz co, o 13 powodach możemy pogadać, jak je skończysz i możemy
nawet
sobie jakiś spoilerowy, zrobimy jakieś pogadanie.
Spoilercast.
Bo to już trochę czasu od premiery.
Ale rozumiem, że skończyłeś i podobało ci się i polecasz. To tylko taki dla zachęty, dla...
Tak, znaczy jest to na pewno serial, który warto obejrzeć i który jakieś emocje we mnie wzbudził. To jest absolutnie faktycznie.
Ale to nawiązanie do Life is Strange jest istotne, czy coś takiego? Bo
nie, no wiesz, Life is Strange to była jednak...
Nie, po prostu szkoła i podróże w czasie. Tak,
no to teen drama, nie? A tutaj jest po prostu teen drama, bez podróży w czasie.
Tak, i kasety magnetofonowe.
To jedno, no ale dobra, to kiedyś sobie pogadamy.
Będziemy rozmawiać.
Obejrzałem serial. Cały sezon i to pochłonąłem go właściwie w 2-3 dni, który ma 10 odcinków każdy po godzinie i który zachęcam, żebyś obejrzał i się tego nie spodziewałem, bowiem nie wiem, czy pamiętasz, jakieś dobre 2 albo 3 lata temu było tak, że co właściwie na każdym nagraniu rozmawialiśmy o nowym odcinku pewnego serialu, który się pojawił
Leftovers.
Na HBO. Leftovers. I pierwszy sezon zakończył się...
Pozostawieni.
Nie tak pamiętam dokładnie jak dla ciebie, natomiast ja mam w głowie, i chyba nawet podobnie myślałem, że tak, no, takim trochę zawodem. To znaczy, że on obiecywał chyba trochę więcej niż dostarczył.
Znaczy on miał świetną obsadę, w ogóle fantastyczną, ale brakowało mi w tej historii jakiegoś takiego głębszego sensu. I świadomość tego, że książka, bo to było na podstawie książki, tak naprawdę nie daje odpowiedzi na to pytanie, że to taki, że okej, okay, no to jest jak dla kogoś jakiś zabieg, ale wydawało mi się, że serial się nie utrzyma na tym schemacie i że bardzo mi nie podobała się ta sekta tych milczących. Milczących palaczy. Jakoś tak ona absurdalnie to wygląda. Tak, absurdalnie wygląda.
Aktualnie leci 3 sezon pozostawionych, jest mniej więcej w połowie, natomiast ja z tej okazji sięgnąłem po 2 sezon. Zresztą po namowach Tomka i dziękuję mu bardzo, że mnie namówił.
Pieniaka czy serial... jakiegoś innego?
Tak, Tomka Pieniaka, bo ten serial jest absolutnie genialny. 2 sezon Leftovers to jest mistrzostwo świata. Powiem ci, że dawno nie miałem tak, żebym oglądał serial, który przedstawia... On jest po pierwsze bardzo interesujący. Ja nie pamiętam pierwszego sezonu. Nie pamiętam, czy to jest dokładnie te same zabiegi były stosowane, ale tutaj gra muzyką, gra kadrami, gra pracą kamery, która wiesz, się trzęsie jakoś tam. Są takie bardzo specyficzne kadry na twarze, na zbliżenia, czy też ta zabawa z narracją, że jest odcinek poświęcony tylko jednym bohaterowi, a potem
no tak było
zupełnie
trochę,
przeskakujemy.
Tak.
No to wszystko się dzieje. Ale ja mam takie wrażenie, że pierwszy sezon właściwie jedyną rolę, jaką spełnił, to, że przedstawił nam bohaterów. I właściwie tą sytuację świata. Bo 2 sezon jest bezpośrednią kontynuacją. Zaczyna się tam, gdzie się skończył pierwszy. Mhm. Bezpośrednio tam, dokładnie w tym miejscu. I ciągnie wątki, zmienia lokacje, w których się dzieje. Natomiast naprawdę było tak, że siedziałem na brzegu fotela w wielu momentach. Co więcej, ten serial jest zrobiony w ten sposób, że właściwie nic się, w cudzysłowie, nic się nie dzieje. 3 osoby jadą autem i rozmawiają. Ale przez to, że muzyka pojawia się w tle nagle, która buduje to napięcie i ty widzisz, że tu po prostu atmosfera gęścieje z sekundy na sekundę, to wiesz, cały się spinasz w sobie i zastanawiasz się, o mój Boże, co tu się zaraz stanie, co tu się dzieje. I naprawdę uważam, że każdy, kto się odbił albo znudził, albo nie do końca był zadowolony z pierwszego sezonu, to absolutnie warto go jakoś tam dokończyć, obejrzeć na przyspieszeniu, czy nie wiem, nawet przeczytać streszczenie fabuły po to, żeby sięgnąć po drugi sezon Leftovers, bo naprawdę jest zadziwiająco dobry. W ogóle się tego nie spodziewałem po nim, mimo że Tomek tak bardzo mocno go zachwalał i zachęcał, ale absolutnie naprawdę, to też jest serial, o którym bardzo fajnie było porozmawiać ze spoilerami, ale to może kiedy indziej, zupełnie kiedy indziej. Tak.
Znaczy, ja byłem w ogóle zaskoczony, że w ogóle gdzieś tam padła informacja, że trzeci sezon się pojawia.
Na Rotten Tomatoes pierwszy sezon ma mniej więcej, tak strzelam z głowy, około 70%, zarówno jeśli chodzi o krytyków, jak i jeżeli chodzi o ludzi. Drugi sezon ma 85%, coś w ten stylu. Trzeci sezon ma tam 95% więcej. I generalnie, gdzie się czyta to, że trzeci sezon absolutnie jest jeszcze lepszy niż drugi, a że drugi był bardzo dobry. I to, czego ja nie rozumiem, to czemu ten serial przeszedł drugiego sezon tak kompletnie bez echa. Ja pamiętam, jak chyba rok temu gadałem z Tomkiem i on powiedział, że właśnie on uwielbia drugi sezon. Ja to, a kurde, to miało drugi sezon? W ogóle nawet jakoś nie strzeliłem. I teraz jak trzeci sezon, nie mówi się o tym w podcastach, nie wiem, przynajmniej tych, których ja słucham, gdzie na przykład o Westworld mówili wszyscy, wszędzie.
Bo Westworld był głośny, bo miał obsadę niesamowicie taką bogatą, nie? Tam Ed Harris, Anthony
Hopkins. I właśnie tego nie rozumiem, że Westworld, który był sobie serialem, okej, spoko, z głośną obsadą, ale to nie było, że to nie był, kurczę, jakieś absolutne mistrzostwo świata, to drugi sezon Leftovers, który, no patrząc po Rotten Tomatoes, ma bardzo dobre oceny, jest absolutnie przeszedł bez echa. I gdyby nie Tomek, to ja bym w ogóle nie wpadł na pomysł oglądania.
To chyba jest kwestia promocji, wiesz, bo to jest serial HBO, tak mówiłeś,
tak? Tak. Więc... Przepraszam, drugi sezon ma 93%, a trzeci sezon ma, kurczę, 98%.
To jest masakra jakaś. Ale to, z drugiej strony to też, ja się cieszę, bo ja generalnie lubię takie weird, wiesz, takie seriale z pogranicza. Tak samo jak lubię science fiction, to lubię też Powiedz właśnie... Tak,
koniecznie, absolutnie koniecznie musisz obejrzeć
obejrzę.
Drugi sezon.
Zresztą Leftovers to był takim naszym konikiem, że lubiliśmy
to
był serial, który lubiliśmy, znaczy ja przynajmniej lubiłem nienawidzić i w pewnym czasie nawet tak się zżyłem, bo za każdym razem, mówię, że nie będę tego oglądał, to oglądałem kolejny odcinek, aż obejrzałem do ostatniego, nie? I szczerze mówiąc, to chętnie wrócę. Ja po prostu nie wiedziałem. No muszę się w takim razie rozejrzeć za tym sezonem.
No jest na HBO Go, jeśli ktoś ma, jest dostępny. Natomiast, no, naprawdę ja byłem bardzo zaskoczony i stałem się wręcz teraz ewangelistą tego serialu.
A tam się coś więcej wyjaśnia a propos tego, czy to nadal jest takie...
A propos zniknięcia samego w sobie?
Tak.
Nie.
Nie. Czyli to nadal jest jedna problematyka tych ludzi.
Punktem wyjściowym. Tak, to jest absolutnie problematyka tych ludzi. Jest tutaj jeden odcinek, który, jak to młodzież mówi, ryje banie. I to tak po prostu mocno, że to jest głowa mała. Czy wiesz, to jest, tak naprawdę to jest serial o wierze. Nie o religii, a o wierze.
No tak.
Dla mnie przynajmniej. Ja tak odbieram te rzeczy, które tam się pojawiają, ale atmosfera, która tam jest naprawdę jestem zaskoczony, że nikt wcześniej oprócz Tomka nie namawiał mnie w internecie do tego, że koniecznie, no widzisz, no na Rotten Tomatoes 93% to nie jest coś, co słyszysz regularnie, a mówię, a trzeci sezon ma kurde 98%, to przecież brzmi jak wiesz, no, lepiej od Gry o Tron jakiejkolwiek, a nie jest to rzecz, o której wszyscy wszędzie cię namawiają, że kurczę, świetny serial, koniecznie musisz zobaczyć. Nie wiem, czy to właśnie ze względu na to, że pierwszy sezon tak bardzo poszedł z boku, bo on, no nie oszukujmy się, on, to, no dyskutowaliśmy o nim, tak jak sam mówisz, kochałeś go nienawidzieć. I czy to właśnie to jest ten efekt?
Myślę, że ludzie denerwują mówię ci, że ci, ja zapomniałem, jak się nazywa ta sekta, bo oni mieli jakąś nazwę, nie jakąś
winni, guilty tam, winni pozostawieni bodajże to w polskiej wersji. No.
Oni nic nie robili, tylko siedzieli, nie odzywali się i jerali faję. A najlepsze było to, że oczywiście ta szefowa tych mogła spokojnie sobie gadać. Ale to była jedna kwestia.
Też są oczywiście w drugim sezonie.
Mhm. Ale tam były fajne motywy. Liv Tyler dalej gra?
Tak, gra Liv Tyler. Grają wszyscy aktorzy, którzy grali.
To fajnie. No, przekonałeś mnie.
Koniecznie.
Skończę z tymi serialami na Netflixie. Jak tylko znajdę właśnie chwilę, to zabieram się za Leftovers. Coś jeszcze do końcika kulturalnego, czy zamykamy kramik?
Myślę, a BoJacka skończyłem. Oglądałeś w ogóle BoJacka?
Oglądałem, ale ja tylko pierwszy sezon, tak.
Najgorszy jest, powiem ci. podobnie jak...
Okej.
Okay. Znaczy, ja tutaj nie będę długiej dyskusji urządzał, bo to bez sensu, tylko powiem w skrócie, że jeśli chodzi o BoJack Horseman, to ja zacząłem oglądać ten serial licząc na animowaną komedię w stylu Futuramy czy wiem, Simpsonów, cokolwiek. Po prostu animowany film z gagami. Nawet jeżeli poruszałby poważniejsze tematy, czy jakoś tam bardziej drastyczne, to jednak byłaby to głównie komedia. A zakończyłem trzeci sezon z przekonaniem, że to jest dramat obyczajowy, który momentami jest tak depresyjny i dołujący, że
w ogóle ten język animacji
ciężki serial.
Jest trochę jak Family Guy, no, chociaż Family Guy jest oczywiście komedią, ale przez to, że to jest animacja, to pewne rzeczy możesz pokazać, których na przykład nie mógłbyś pokazać w normalnym takim serialu z aktorami, żywymi aktorami, nie? Że to nawet nie mówię o tym, że to jakoś coś, nie wiem, coś pokazać w postaci jakichś znaków, jakichś takich umownych, nie? Nie, możesz mieć coś po prostu z mostu walność, nie? I mogę się założyć, że ten serial jest fantastycznie popularny wśród właśnie jakichś takich byłych gwiazd Hollywoodu, którzy no, żyją właśnie na emeryturze swojej popularności.
Dowcipasków czy nawiązań właśnie związanego z nazwiskami, jak w którymś momencie, nie wiem czy to gdzieś czy nie, pojawia się reżyser filmowy, wielka gwiazda, która jest Tarantullą i nazywa się Quentin Tarantullo.
Tak,
na przykład,
tak. To mnóstwo jest, tak.
Cały problem z BoJackiem jest taki, że tam żarty są głównie związane właśnie z Hollywood jako z całym tym światem, czy na przykład tak jak przez całe trzy sezony pojawia się dwójka prezenterów, którzy prowadzą talk show, czy tam jakiś program poranny. Mhm. I jest gość, jest jeden człowiek, który jest podpisany jako gość w typie Ryana Seacrasta i jakaś dziewczyna, czy tam, i była modelka. Nie? I to jest taki żart, który się powtarza przez cały serial. Ale jednak on bardzo szybko odchodzi od takiego po prostu dowcipnego, zabawnego serialu z przekąsem do serialu, który porusza na temat aborcji, religii, alkoholizmu, nadużywania narkotyków, jakiegoś tam radzenia sobie z problemami, nieradzenia sobie z problemami i ja powiem ci, że jak skończyłem drugi sezon oglądać, to naprawdę bardzo łatwo można do jakąś kurczę doła złapać, bo on jest taki wręcz przytłaczający tym problemami życiowymi bohaterów tego serialu. Potem trzeci sezon trochę idzie w górę, ale kończy się też tak dosyć nieradośnie tak. Czyli jest to, ja polecam jakby kto, ale to nie jest luźny serial, który można sobie obejrzeć, wiesz, popijając kawkę.
Tak, tak, tak. Ale to jest zabawne, bo BoJack w wersji na Netflixie jest również z dubbingiem polskim. I ten sam aktor, który gra wersji animowanej BoJacka, czyli ten Will Arnett, chyba tak się nazywa. Mhm. On, Arnett, przepraszam, gra też w takim serialu, który też jest na Netflixie, Flaked. I zabawne jest, to też taka ciekawa historia, no nie? Ja bym powiedział, że BoJack tylko trochę inny, ale z żywymi aktorami i zabawne jest to, że właśnie po pierwsze gra ten sam aktor, który podkłada głos BoJackowi, to zrobili wersję dubbingowaną tego serialu, nie z lektorem, tylko dubbing jest i też ten sam aktor polski, który podkłada głos pod BoJacka, podkłada temu aktorowi głos, więc masz takiego duchowego, nieduchowego spadkobiercę właśnie tego humoru, tylko trochę w innej postaci. Ale Flake jest dosyć fajny.
Ja nie wiem, czy to Netflix odpowiada za dubbing, tak? Znaczy w sensie to jest, dubbing był robiony na zlecenie Netflixa, czy ten serial leciał przy okazji gdzieś indziej i...
Nie, to na zlecenie Netflixa. Nie wiem, czy to jest w ogóle czysto Netflixowy serial.
Ja oglądałem sobie fragmenty tego dubbingu, potem jak obejrzałem cały serial, żeby zobaczyć jak ten dubbing, i ten dubbing jest bardzo dobry. Mhm. Co więcej, uważam, że bardzo dobry, co jest szalonym komplementem, jest dubbing w Rick and Morty.
O, widzisz, ale nie widziałem właśnie tego.
Jest na Netflixie cały Rick and Morty z dubbingiem właśnie. Ja byłem naprawdę zadziwiony tym, jak ten dubbing pasuje.
No wiesz, i jednak to jest dowcipy tak są dobrze serial. Przetłumaczone i tak.
No właśnie, więc to jest naprawdę... Właśnie w BoJacku też momentami jest duży problem z tłumaczeniem, dlatego że tam jest tak dużo gry słów związane z tym, że ktoś jest jakimś konkretnym zwierzęciem, że wiesz, że tam naprawdę robili, co mogli tłumaczyć.
Zresztą w ogóle Netflix bardzo ostatnio postawił na poprawę jakości tłumaczeń, bo kiedy oni weszli do Polski, bardzo im zależało, żeby jak najszybciej mieć jak najwięcej materiałów po polsku. żeby po prostu ta oferta, no nie, żeby ktoś, kto, no bo zwykle jest tak, że okej, no my możemy korzystać z Netflixa, znamy język, nie ma problemu dla nas, ale jednak dla większości ludzi ważne jest, żeby przynajmniej były napisy po polsku. I była fatalna jakość niektórych tam seriali, to przykłady tam można mnożyć, wklejać jako memy, gify i tak dalej. I oni później wprowadzili jakiś program, jakiś specjalny, który ocenia tłumaczy, daje mi jakiś system rankingowy i to spowodowało, że rzeczywiście teraz jest dużo lepsze tłumaczenie. Że po pierwsze są idiomy tłumaczone poprawnie, że dowcipy są lokalizowane, ale rzeczywiście tak, żeby to wszystko pasowało, tak? I tam nie ma jakoś dużo, wiesz, nie tworzy się nowych historii, no nie? No chyba, że to jest taki absolutny dubbing, nie? Jak tam w Shreku i tak dalej, ale naprawdę dużo do przodu poszli, jeśli chodzi o właśnie o jakość polskich tłumaczeń. Ja czasami oglądam z lektorem niektóre rzeczy, tak z przyjemnością, ja po prostu mam taki niesamowity sentyment, wiesz jak to jest.
Czujesz się jakbyś był znowu w Polsce.
Tak, dokładnie, ja mam przełączonego Netflixa na język polski, cały interfejs mam po polsku i jestem po prostu pod wrażeniem, że czasami mnie po prostu tłumaczenie potrafi zaskoczyć. Po pierwsze odważne tłumaczenie, czyli na przykład nie ma tam jakiegoś spłycania, ale też nie ma zbyt koloryzowania jakiejś sceny, że jak ktoś tam przeklnie, to jest to odpowiedni sposób przetłumaczone, jak ktoś no to dla mnie to jest przykład, który już chyba z kilka razy powtarzałem, że chyba w jednym z odcinków Designated Survivor tam rozmawiałem chyba za kulisami pracownicy Białego Domu i jeden chyba mówi do drugiego, że znaczy najpierw pewnie tak sparafrazuję, że tam coś mi ostrzył, że się nie zna, że nic nie wie, no nie? A właśnie było polskie tłumaczenie, było bardzo fajne, kolorowe, że w dupie był gówno widział. I to mi się tak podobało, że zaskoczyło mnie, no bo wydawało się, że to jest taki dosyć ostry język, nie? Jak na lektora.
No to znane powiedzonko.
Tak, no właśnie. Chodzi o to, że tych powiedzonych coraz częściej się w tych tłumaczeniach używa i to pasuje. I to jest ogromny plus. Ogromny plus i nowa jakość. No ale jeśli chodzi właśnie a propos tych humoru, to jednak chyba Santa Clara jest takim diet, jest najlepszym takim poprawiaczem humoru, ale rzeczywiście jeśli chodzi o jakość serialu, to jeśli mówisz, że Leftovers ma tak wysoką ocenę, czy ta liczba ocen pozytywnych jest tak wysoka.
I przede wszystkim ja mówię, że to jest świetny serial, który tak. Się
i dodajesz swój pieczątkę jakości, więc pozytywnie. Dziękuję Ci, Piotrze. W takim razie kończymy kącik kulturalny. To jest długi, chyba najdłuższy odcinek od dłuższego czasu, jaki nagraliśmy.
Tak. Pogadaliśmy trochę.
Więc cieszę się. Dziękuję jeszcze raz, Piotrze. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę rozgrywkapodcast.pl, gdzie znajdziecie codzienniki rozgrywki Piotrka, albo po prostu zasubskrybować na YouTubie codzienniki rozgrywki. Wpadajcie na stronę www.fantasmagieria.net, wpadajcie na Facebooka do grupy Fantasmagieria, która ostatnio
na
się powiększyła.
Na grupę musicie wpadać, bo tam Damian takie rzeczy, gdzie robi na grupie, tylko na grupie. Tam jest,
tak, a ostatnio
co
nawet...
Co jest na grupie, pozostaje na grupie.
Tak, tak. Ostatnio nawet jeden z naszych słuchaczy, Jakub, rozdawał książki. Przeprowadza się i po prostu takie skarby oddawał. Wiesz, że czasami po prostu warto zerknąć, żeby się dowiedzieć, co ciekawego się dzieje. No nie? Ale na pewno grupa Fantasmagierii kwitnie, rozwija się i coraz częściej już nie tylko moje wpisy tam królują, tam też są inne ciekawe dyskusje się toczą. Na przykład na temat Blade Runnera nowego 2049.
Mi się bardzo podoba uczestnictwo na grupie Bernarda. Jest jak taki, jak przypomina mi tą postać.
Bernard daje tą polemikę
z
zawsze.
Mapetów mi przypomina tą postać tych dwóch dziadków, którzy zawsze mieli coś do powiedzenia na temat tego, co się działo z Mapet Show.
No, ale
ja nie mam pojęcia, jak ta postać.
Bernard na szczęście tego nie słucha, więc mogę powiedzieć, że Bernard właśnie jest taki, że on jest jak taki sprowokowany, znaczy taki troll, no nie? Że on po prostu tylko czuje, wiesz, czeka, aż ktoś gdzieś coś napisze, żeby on mu po prostu wrzucić torpedo.
Nie?
Tak, tak.
Bardzo mi się podobała dyskusja, to chyba była twoja wrzuta na temat Szybkich Wściekłych?
Tak.
Na temat męskiego kina. I Bernard napisał coś na zasadzie, że od kiedy to męskie kino jest tam bez fabuły i zagrane jak przez idiotów.
Tak. No jest... Właśnie, no. Tak można podkreślić, że czymś jest takim uroczym trolem, ale bardzo sympatycznym. Tylko po prostu trzeba, jak ktoś na przykład nie wie, no nie, że to jest taki temat sport dla Benka, taka sposoba, to może się bardzo, bardzo przejechać. No ale to już inna kwestia. No, więc jak chcecie takie atrakcje, naprawdę na grupę musicie wpadać. Ja tu jeszcze po pożegnaniu przeczytam parę kuponów na książki Audioteki, zanim się promocja skończy, z Orlenu, bo mam kilka jeszcze niewykorzystanych kuponów, a szkoda, żeby się zmarnowały. Nikt się nie zgłasza na grupie już więcej, więc te, co mi zostały, to odczytam, ale to już po nagraniu. Więc zostańcie jeszcze kilka chwil po zakończeniu. I jeszcze w tym tygodniu podziękuję Pawłowi za wsparcie. Już niedługo będzie trzeba zebrać odpowiednią kwotę na opłatę serwera, więc liczę, że ten problem nie będzie problemem. Więc to wszystko. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, Piotrze, i do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia na Pixel Heaven. Jeśli to jest ostatni odcinek, który słuchacie, to pamiętajcie, ostatni weekend maja widzimy się. To jest już niedługo. To ile to jest? No, 2 tygodnie?
Za 2 tygodnie. Czas szybko leci. A nie pamiętajcie, że maj mamy, mimo że za oknem śnieg pada.
A u nas piękna pogoda i byłem dzisiaj nad morzem. No ale to jest inna historia. Nie, za zimna woda.
Bo śnieg pada.